Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Gościem naszych rozmów jest pan minister poseł Antoni Macierewicz. Wcześniej ten sam temat podejmowaliśmy w telewizji Trwam po godzinie 18.15. Temat brzmi: odpowiedzialni za tragedię smoleńską. Mamy bowiem kolejny już rok, kolejny miesiąc od tej tragedii, od tej daty, 10 dzień kwietnia 2010 rok. I jest naszym gościem ponownie pan poseł, pan minister. Witamy serdecznie.
Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Teraz i zawsze. Panie pośle, może zacznijmy od tego. Jutro złoży pan zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przez kogo i jakiego przestępstwa?
Rzeczywiście jutro takie zawiadomienie zostanie złożone. Ono było przygotowane na dzisiejsze posiedzenie zespołu parlamentarnego. Wszyscy koledzy posłowie otrzymali projekt tego zawiadomienia. Odbyła się dyskusja na podstawie prezentacji materiału dowodowego, jaki zebrała prokuratura, a także my niektóre fakty ustaliliśmy. To wszystko razem zostało przedstawione, znalazło swoje miejsce w tym zawiadomieniu i po uwzględnieniu uwag, jakie napłyną w dniu dzisiejszym i jutro do południa, po południu złożę zawiadomienie do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska, przez byłego ministra obrony narodowej pana Bogdana Klicha, przez byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Jerzego Millera, przez ministra spraw zagranicznych pana Radosława Sikorskiego oraz przez szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego z artykułów 231 i z artykułu 129, czyli z artykułów mówiących o przestępstwach polegających na niedopełnieniu obowiązków lub przekroczeniu uprawnień, to jest 231, oraz 129, czyli wejściu w porozumienie z przedstawicielami obcego mocarstwa, obcego państwa na szkodę obywateli polskich i państwa polskiego, a dokładniej na szkodę pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkich osób mu towarzyszących, którzy ponieśli śmierć w katastrofie samolotu Tu-154 10 kwietnia 2010 roku na skutek działań tych właśnie wymienionych osób. Zarówno działań, jak i zaniechań, bo artykuł 231 mówi o zaniechaniach także, ale i działań opisanych w artykule 129, czyli współdziałaniu z przedstawicielami obcego mocarstwa na szkodę prezydenta Rzeczypospolitej.
Właśnie to tak skłoniło tak do końca, żeby te zarzuty postawić, jakie dowody, jakie informacje, jakie materiały temu posłużyły, panie ministrze?
Jak państwo wiedzą, my analizowaliśmy tę sytuację już od dawna. To znalazło odzwierciedlenie w Białej Księdze Tragedii Smoleńskiej, która została wydana równo rok temu, gdzie w oparciu głównie o materiały pochodzące z kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale także niektóre inne, wskazywali na różne błędy, zaniechania czy przekroczenia obowiązków ze strony przedstawicieli władz podczas zarówno przygotowywania tej podróży, tej wizyty, jak i później przy badaniu samej katastrofy, a dokładniej przy zacieraniu śladów, bo przecież taka jest prawda o tych niby badaniach. No ale wtedy były to głównie pewne przesłanki, domysły. Czasami zdarzały się dokumenty, ale dotyczące tylko niektórych bardzo drobnych kwestii. Teraz sytuacja jest inna. Prokuratura warszawska zgromadziła olbrzymi materiał. To są tysiące stron zeznań ludzi, prawie wszystkich. Niestety nie do końca, o czym za chwileczkę, ale bardzo wielu ludzi zamieszanych w tragedię smoleńską. Oni byli przesłuchiwani zarówno do tego śledztwa, jak i do innych śledztw i z tamtych te materiały zostały wyłączone. I te materiały obecnie są dostępne. Te materiały obecnie można czytać, można także publikować, dlatego że prokuratorzy, którzy pod moim zdaniem naciskiem politycznym podjęli decyzję o umorzeniu tego śledztwa, równocześnie nie nadali nikomu praw osób pokrzywdzonych. W związku z tym tej decyzji prokuratorskiej nie można było zaskarżyć. To im pozwoliło zamknąć, jak im się wydaje, ten temat. Ale z drugiej strony to sprawiło, że te materiały nie są już chronione przepisami kodeksu postępowania karnego, który mówi, że nie wolno upowszechniać materiałów z toczącego się śledztwa. Z chwilą, kiedy śledztwo jest zamknięte, te materiały stają się jawne i dlatego w oparciu o te właśnie materiały i cytując te właśnie i analizując te właśnie materiały, zobaczyliśmy, jaki był ogrom działań przestępczych w sprawie smoleńskiej. Jak nieomal na każdym miejscu i od samego początku prowadzono grę przeciwko prezydentowi Rzeczpospolitej. I ci ludzie tego, zeznając podczas przesłuchań prokuratorskich, specjalnie nie ukrywali. Jasno i otwarcie pan Arabski mówi, że od początku prowadziliśmy podwójną, równoległą grę zarówno z panem premierem Putinem, jak i z prezydentem Rzeczpospolitej. Dokładnie mówi tak, że ewentualne uroczystości z udziałem dwóch premierów, Tuska i Putina w Katyniu, były równoległą koncepcją do organizacji przez stronę polską uroczystości w Katyniu z udziałem premiera i ewentualnie prezydenta Polski. Czyli stawiano prezydenta Polski na tym samym poziomie, na równi z premierem obcego państwa i później w konsekwencji wraz z Putinem grano przeciwko interesom i przeciwko prezydentowi Rzeczpospolitej, dążąc do wyeliminowania go z uroczystości katyńskich i z polityki, prowadzenia polityki zagranicznej w ogóle. To było podłoże, na którym wyrosła sytuacja umożliwiająca zamach smoleński.
No właśnie, radio ma ten minus, że nie możemy zobaczyć, prawda, zobaczyć dokumentów, które w telewizji Trwam pan minister, pan poseł nam pokazywał, a więc są akta, podpisy, daty. Wydaje się, no to jest pewne, że takim miesiącem zwrotnym w całej tej sprawie przygotowania i utrudnienia w przygotowaniu wizyty pana prezydenta Kaczyńskiego był miesiąc grudzień 2009 rok. Może o tym miesiącu, panie pośle, kilka słów.
Rzeczywiście, można. Grudzień był przełomowy w tym sensie, że wówczas już pan prezydent Lech Kaczyński zorientował się w grze, jaką przeciwko niemu się prowadzi, ale nie był jeszcze pewien, czy ma do czynienia ze złą wolą ze strony rządu, czy też być może rząd jest wprowadzany w błąd, być może rząd jest manipulowany, być może mamy do czynienia z jakimiś, tak powiem, nieudolnościami. W związku z tym 8 grudnia 2009 roku wysłał swojego ministra Handzlika na rozmowę z Władimirem Grininem, ambasadorem Federacji Rosyjskiej, i z tej rozmowy została sporządzona notatka dla rządu. Ona została dostarczona panu Arabskiemu, ale także bardzo panu Sikorskiemu, również panu Kremerowi, bardzo wielu ministrom rządu pana Donalda Tuska, tak żeby nie było wątpliwości. I w tej notatce prezydencki minister pisze bardzo wyraźnie dwie rzeczy. Po pierwsze, zgłosiłem ambasadorowi rosyjskiemu, że chce być w Katyniu na uroczystościach, a po drugie ostrzegam rząd polski, że być może jest przez Rosję manipulowany i aby taka manipulacja nie okazała się skuteczna, trzeba uzgodnić. Rząd i prezydent muszą razem uzgodnić, dokładnie pisze tak, aby uniknąć możliwości rozgrywania przez Rosję udziału najwyższych władz państwowych Rzeczpospolitej w zbliżających się uroczystościach rocznicowych oświęcim Katyń, należałoby zawczasu ustalić rangę przedstawicieli i konkretny plan obchodów. Tutaj widać wyraźnie, prezydent apeluje do premiera, aby uniknąć skutków gry rosyjskiej przeciwko państwu polskiemu, dogadać się wewnętrznie, jak to ma wyglądać. W tym sensie jest to przełomowy moment, że od tego momentu już strona rządowa nie może mówić, że nie wiedziała, jakie były intencje prezydenta. Było jasne, że prezydent chce jechać do Katynia i było jasne, jasne, że chce to uzgodnić ze stroną rządową. Wszystkie te propozycje zostały odrzucone. Rząd zaczął grać otwarcie ze stroną rosyjską. Skutkiem tego był cały łańcuch zaniechań. Nie zajmowano się tą wizytą, nie przygotowano ochrony, nie nadano statusu dyplomatycznego panu prezydentowi i wizycie pana prezydenta. Doprowadzono do rozdzielenia wizyty. Także porozumiano się z panem Putinem, że będzie osobna wizyta. Zapłacono za tę osobną wizytę straszną cenę, począwszy od zgody na to, by nie nazywać zbrodni katyńskiej zbrodnią ludobójstwa, przez aprobatę dla kontraktu gazowego, który po dzień dzisiejszy obciąża Polskę. Uniemożliwiano panu prezydentowi kontakty dyplomatyczne za granicą. Podjęto cały szereg działań, które w efekcie doprowadziły do katastrofy smoleńskiej. Ci, którzy badali ochronę podczas wizyty pana prezydenta, wskazali ponad 21 przestępstw, jakie popełniło kierownictwo Biura Ochrony Rządu, a więc także pan Jerzy Miller jako nadzorujący Biuro Ochrony Rządu. 21 przestępstw, które popełniono na szkodę, zagrażając życiu pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie ma wątpliwości, że działania, jakie były podejmowane, nie były błędami, nie były zaniechaniami, nie były nieudolnością, były świadomym współdziałaniem ze stroną rosyjską na szkodę prezydenta Rzeczpospolitej. Może przywołam tutaj takie zeznanie pana Jarosława Bratkiewicza z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który po piśmie pana prezydenta z 27 stycznia z kolei, w którym on powtarza, że chce pojechać do Katynia, mówi tak, zeznając w prokuraturze: udział premiera w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w Katyniu był rozważany, ale jedynie do dnia 27 stycznia. Nie zajmowałem się hipotetycznym udziałem premiera w obchodach w Katyniu na czele polskiej delegacji. W styczniu 2010 roku były tylko rozważania, kto stanie na czele polskiej delegacji, czy premier, czy prezydent. Po 27 stycznia, a więc po tym, gdy prezydent po raz kolejny oświadczył, że tam pojedzie, rozważania te skończyły się, gdyż wiadomym było, że na czele delegacji stanie prezydent. Było to oczywiste i dlatego od tego momentu rząd przestał zajmować się tą wizytą w ogóle. Dogadał się z Putinem i zorganizował sobie odrębną wizytę i wszystkie służby państwowe, począwszy od ministra spraw zagranicznych, skończywszy na Boże, skoncentrowały swoją uwagę wyłącznie na przygotowaniu wizyty dla pana premiera. I oni tutaj podczas zeznań mówią jasno: nie zajmowaliśmy się wizytą pana prezydenta. Nie zajmowaliśmy się. I Rosjanie mówią to samo. My się nie zajmujemy wizytą prezydenta Kaczyńskiego. To jest jego prywatna wizyta. My nie chcemy Kaczyńskiego w Rosji, w Katyniu. Wręcz pan Uszakow powiedział wprost i otwarcie: nie zapraszamy prezydenta Kaczyńskiego. I powiedział to komu? Powiedział to przedstawicielowi polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a ten to zaaprobował. Krótko mówiąc, powstała więź, powstał wspólny układ między ministrami, urzędnikami i premierem Tuskiem, a ministrami, urzędnikami pana premiera Putina, którzy wspólnie blokowali prezydenta Kaczyńskiego i doprowadzili do tej tragedii.
No właśnie, jeszcze wrócił panie pośle, panie ministrze, do tego słowa gra, ono się pojawiło, więc tak dla naszych słuchaczy, jakie były jej formy, a więc kto grał i kim grał w tej sprawie, to dzisiaj wiemy, bo wiemy, że wszystkiego jeszcze do końca nie wiemy, ale już bardzo wiele dokumentów jest, informacji.
Jest bardzo wiele dokumentów, są zeznania, począwszy od ministrów, skończywszy na urzędnikach najniższego szczebla, i to zarówno cywilnych, jak i wojskowych funkcjonariuszy, zwłaszcza po stronie rosyjskiej Federalnej Służby Ochrony. Ta gra polegała najpierw na tym, żeby jak najdłużej łudzić prezydenta Kaczyńskiego, że jednak będzie wspólna wizyta, w której razem z premierem Tuskiem będą w Katyniu, a równocześnie dogadywać po cichu w tajemnicy układ razem z Putinem, a później, gdy prezydent się z tym zorientował, gdy dał znać, że ma tego świadomość tymi dwoma notami, które cytowałem, czyli notą z 8 grudnia i później z 27 stycznia, więc gdy się to wydało niejako i nie można było już dłużej ciągnąć tego udawania, wtedy wydano polecenie do wszystkich służb, żeby jednoznacznie zablokować jakąkolwiek aktywność na polu organizowania wizyty dla pana prezydenta. I od tego momentu urzędnicy wprost odmawiają prezydentowi pomoc w organizowaniu jego wizyty. Tymczasem system administracyjno-prawny Polski jest tak zbudowany, że chociaż prezydent ma uprawnienie do prowadzenia polityki zagranicznej, to wszystkie narzędzia organizacyjne i możliwości sprawcze przy zarówno organizowaniu ochrony prezydenta, jak i jego poza polskich, zagranicznych wizyt, wszystkie te narzędzia są w rękach rządu. I pan prezydent nie mógł nawet samolotu uruchomić, nie mógł samochodu uruchomić, nie mógł podjąć uzgodnień z przedstawicielami zagranicznymi, jak i wszystko to musiało iść przez ministra spraw zagranicznych, wszystko musiało iść przez rząd, a rząd sabotował i uniemożliwiał te działania. Podobnie zachowywali się w uzgodnieniu z nimi funkcjonariusze i urzędnicy strony rosyjskiej. Jasno mówili, my się wizytą prezydenta zajmować nie będziemy. Jak chce sobie tu przyjechać, prywatnie może przyjechać, my mu wizę damy, ale nie będziemy nic dla niego organizowali. I to była gra przeciwko prezydentowi, którą ktoś wykorzystał, kto doprowadził do tragedii smoleńskiej, do zamachu smoleńskiego.
Właśnie, jeszcze myślę, warto zwrócić uwagę, panie pośle, na sprawę, tak bym to nazwał, to też wybrzmiało w telewizji, trwam kunsztu dyplomatycznego, czy braku tego kunsztu, chodzi mi o tą kuchnię, a więc zachowania, spotkania, jak to wyglądało, czy rzeczywiście tak się powinno tego sprawy załatwić. To oczywiście to jest pytanie trochę retoryczne, bo odpowiedź, ja też ją czuję już i pan minister to chyba wielokrotnie mówił, że to nie tak się te sprawy na takim szczeblu załatwia, ale właśnie, czy tutaj gdzieś nie tkwi też pewien jakiś taki, no, szczegół dosyć ważny. Chodzi mi o te spotkania, prawda, przed...
Myślę, że ojciec nawiązuje do spotkania pana ministra Tomasza Arabskiego z swoim odpowiednikiem, panem Uszakowem w Moskwie w połowie marca 2010 roku, które miało miejsce, to rzeczywiście szokujące, w restauracji, w kawiarni, w knajpie. I to, można by powiedzieć tak, no, z punktu widzenia kunsztu dyplomatycznego, to jest takie jawne powiedzenie do drugiej strony, zgadzamy się być na twojej łasce i niełasce. Bo do tego to się sprowadza. Do tego to się sprowadza. To oznacza, że rezygnuje się niejako ze swojego statusu dyplomatycznego i z całej ochrony formalno-prawnej i fizycznej, jaka do tego jest przypisana. Zgadzam się spotkać na gruncie półprywatnym, czy wręcz prywatnym, bo to jest knajpa, to jest restauracja, prawda, którą ty wybierasz i w związku z tym wszystkie warunki, które tam będą fizyczne i wszystkie inne, będą przez ciebie przygotowane. To oznacza, że jestem w twoim ręku i zgadzam się być na twojej łasce i niełasce. To rzeczywiście jest rzecz niezwykła w stosunkach dyplomatycznych i w ogóle niespotykana. Ona jest spotykana z innej dziedziny. No tak się działo wtedy, kiedy Służba Bezpieczeństwa werbowała i wszystkie służby na świecie, na pewno sowieckie, kiedy werbowali ludzi. No właśnie zapraszali do restauracji, bo tam mogli przygotować podsłuch, tam mogli przygotować nagrywanie, tam mogli przygotować możliwość skompromitowania swojego rozmówcy i bardzo chętnie się właśnie w kawiarniach na odbiór meldunków umawiali. Więc to ma taki posmak olbrzymiej dwuznaczności i olbrzymiego upokorzenia państwa polskiego.
Tak, wybrzmiały te nazwiska, które pan minister wymienił na początku, jeśli chodzi o to zawiadomienie sądu, ale wiemy też, że bardzo wiele osób też jest związanych nie wprost z tą sprawą, przygotowaniem wizyty, potem no w samym już katastrofie, ale po katastrofie, po tragedii też, prawda, zabezpieczanie śladów albo niezabezpieczanie. Wiele osób zostało tak jakby wciągniętych mimowolnie, można powiedzieć, prawda? Wiemy, że potem też no różne też i komplikacje były życiowe niektórych, no chociażby, prawda, samobójstwo jednego z dyrektorów departamentu, tak?
To prawda, znaczy mówimy, zapewne ojciec nawiązuje do tak zwanej samobójczej śmierci pana Michniewicza, który był dyrektorem generalnym kancelarii premiera Rady Ministrów.
Oczywiście nie ma dowodów na to bezpośrednio, że to tak jest, ale jakoś
nie ma, ale to jest tak szokujące, dziwne i do dzisiaj niewyjaśnione tak zwane samobójstwo, że rzeczywiście wisi na tym znak zapytania. Ja bardzo długo sądziłem, że to było działanie związane z innymi kwestiami, ale po zapoznaniu się z dokumentacją prokuratury rzeczywiście zaczynam się zastanawiać, czy nie było to także związane z tragedią smoleńską, ponieważ okazuje się, że przez kancelarię prezesa Rady Ministrów musiały przechodzić tajne dokumenty pokazujące właśnie tę podwójną grę, będące materiałem dowodowym pokazującym, iż działa się tutaj świadomie przeciwko państwu polskiemu, przeciwko prezydentowi państwa polskiego. Więc osoba, która miała wstęp do tej dokumentacji, no rzeczywiście musiała być osobą najwyższego zaufania.
No właśnie. Nawiązuje też, co pan poseł mówił o pani tłumaczce, prawda, która też tam miała zakazane w ogóle mówienie o spotkaniu.
Tak, pan Tomasz Arabski, przy którym ona była na spotkaniu z panem Uszakowem, zakazał jej mówienia komukolwiek, co było powodem naprawdę olbrzymiego zdenerwowania i awantury, jaką ambasador Barr w tej sprawie zrobił, bo to jego pracownica, a Arabski próbował jej uniemożliwić rozmowę na ten temat nawet z ambasadorem. No a więc widać, że o czymś rozmawiali z Uszakowem, co miało pozostać tylko między Putinem i Uszakowem, Arabskim i Tuskiem, między tymi czterema osobami, nikt więcej o tym miał nie wiedzieć.
Został wyłączony ambasador, który jest przecież bezpośredni.
I został wyłączony nawet ambasador, co spowodowało jego olbrzymie rozgoryczenie i wręcz właśnie takie nerwowe zachowanie.
Odpowiedzialni za tragedię smoleńską, rozmawiamy, no panie pośle, to jeszcze jedno pytanie. Jakie wnioski, że tak powiem, bo to tak też można powiedzieć, wyciągamy wnioski nie tylko patrząc na tragedię smoleńską, która się stała, która uderzyła w nas, w państwo, osłabiła to państwo, ale również te przygotowania do tej wyprawy, do tej no, misji takiej szczególnej wtedy, prawda, 10 kwietnia, wyjeżdża prezydent, wybiera najlepsze osoby swojego grona i zasłużonych ludzi, jedzie reprezentować Polskę, kraj. I pytanie, jak w tym kontekście ocenia pan, widzi pan nasze państwo, państwo polskie? Bo to jest jakby wykwit chyba tych lat, które zostały jakoś tam w tym przygotowaniu tej wizyty podsumowane, tak bym powiedział. Nie wiem, czy nie za mocno, ale...
Rzeczywiście ten aspekt trzeba brać bardzo poważnie pod uwagę. Nie ma wątpliwości, że nie mogłoby dojść do tej tragedii, gdyby rozwój państwa polskiego po roku 89 był inny, a gdyby przeprowadzono uczciwie i polską gospodarkę, i polskie struktury polityczne. Wiąże się to z kwestiami na przykład z dekomunizacją, z odsunięciem ludzi o życiorysach splamionych krwią, czy współdziałaniem, kolaborowaniem z władzami komunistycznymi. Ten problem nie został rozwiązany i w związku z tym aparat administracyjny, a także polityczny często był przeniknięty przez ludzi o takich konotacjach i podlegających w związku z tym różnorodnym naciskom zewnętrznym, w tym także naciskom rosyjskim. Tragedia smoleńska otworzyła nowy etap niewątpliwie historii państwa polskiego, etap, z którego albo państwo polskie wyjdzie wzmocnione i nastąpi powrót do odbudowy państwa polskiego na zdrowych, silnych, polskich, chrześcijańskich zasadach, albo dojdzie do załamania państwowości polskiej, bowiem zbyt długo taki stan rzeczy, jaki jest obecnie, w którym wiemy już teraz o odpowiedzialności ludzi na najwyższych stanowiskach, współodpowiedzialność za śmierć polskiej elity narodowej. Taki stan oczywiście takiego pewnego pata takiego pewnego, pewnej takiej niejasności zbyt długo trwać nie może. I on na pewno prędzej czy później zostanie rozwiązany, dlatego że trudno sobie wyobrazić, by Polacy, wielki naród, o wielkiej historii, aprobowali taką sytuację, zgadzali się na dłuższą metę z taką sytuacją, w której stoją na ich czele ludzie, którzy do dzisiaj nie wyjaśnili swojej odpowiedzialności za śmierć prezydenta i części elity narodowej. A ta odpowiedzialność, jak wynika z tych dokumentów, jest. Dlatego jutro składamy to zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury. Niech prokuratura to wszystko rozważy, sprawdzi i rozstrzygnie o skierowaniu do sądu. Naród ma prawo do tego, by winni tej tragedii, współwinni tej tragedii zostali uczciwie osądzeni.
No, rzecznik rządu już dzisiaj powiedział, że to jest polityczny atak na ten rząd, właśnie pana, tutaj pana decyzja o tym.
Ale
właśnie,
proszę ojca, ta decyzja i ten materiał nie ma nic wspólnego z polityką, to zbierali przecież niezależni prokuratorzy. To nie był materiał, który my gromadziliśmy. Tutaj nie ma słowa poza dokumentami zebranymi przez prokuraturę. Łącznie z tym zeznaniem pana Tomasza Arabskiego na samym końcu, a które w ogóle zmienia nasze patrzenie na tragedię smoleńską, bo okazuje się, że to, o czym długo myśleliśmy, mówiliśmy, nie było pewności, ale tak sobie potem jest prawdą. Rzeczywiście 3 osoby według pana Tomasza Arabskiego, który był tam na miejscu, przeżyły tę tragedię i nie wiemy, jak ostatecznie doszło do tego, że nie żyją. No być może nieudzielenie pomocy doprowadziło do tego, że zmarły, nie odzyskując możliwości przeżycia. Ale on bardzo wyraźnie mówi, 3 osoby, powiedziano mi, że 3 osoby dawały oznaki życia.
No właśnie. Jeszcze panie pośle, jak pan to rozumie teraz, ocenia w tym kontekście wcześniejszych spotkań, audycji, mówiliśmy teraz o przyczynach katastrofy, a więc te analizy naukowców amerykańskich, australijskich, Polaków oczywiście tam pracujących. No i teraz ten kontekst przygotowania i tego, co już wiemy z tych akt prokuratorskich, a teraz też te teorie czy hipotezy o właśnie tych wybuchach konkretnych, prawda, o tej dewastacji tam w powietrzu maszyny Tu-154. Czy to się razem łączy, czy osłabia jedno drugie?
No wiele wskazuje na to, że mamy tutaj do czynienia z ciągiem przyczynowo-skutkowym. Do tego trzeba by dodać jeszcze zachowanie pana Donalda Tuska i władz i jego rządu po tragedii, wtedy kiedy oddano całe postępowanie w ręce rosyjskie. No jeżeli tak jest, jak wynika z tych dokumentów, że pan Tusk umówił się z Putinem i razem działali przeciwko prezydentowi Rzeczpospolitej. Ja nie twierdzę, że pan Donald Tusk czy inni jego współpracownicy wiedzieli, co się stanie. To myślę, że zostali wciągnięci w pułapkę. No niemniej do tej śmierci doszło i to doszło na skutek nie przypadkowej katastrofy, nie jakiegoś wypadku, nie winy pilotów przecież polskich, to wszystko jest kłamstwo, tylko na skutek eksplozji, która rozerwała ten samolot. Ktoś, tak zwane osoby trzecie, do tego się przyłożył. Ten ktoś wykorzystał właśnie sytuację, jaka powstała na skutek współdziałania pana Donalda Tuska i jego ministrów z Putinem. I ten ktoś zmusił następnie pana Tuska do tego, żeby oddał śledztwo w ręce rosyjskie, bojąc się współodpowiedzialności za tę tragedię. Tu jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Tak to wygląda, tak to na tym etapie naszego śledztwa wygląda.
I teraz powiedzmy też raz, podsumowując, są dokumenty dane nam przez prokuraturę,
tak,
przez biegłych,
wszystkie te dokumenty, którymi dysponujemy, które państwu przedstawiamy, to są dokumenty zebrane przez prokuraturę w oficjalnym śledztwie, które na skutek prawomocnego umorzenia są jawne. Są po prostu...
I to nie są już przypuszczenia, jawne. To nie są jakieś...
I to nie są żadne dywagacje, przypuszczenia czy hipotezy, które zawsze są oczywiście cenne. Ja nie umniejszam wartości takiego rozumowania. Tylko konkretne zeznania układające się w jednoznaczny ciąg, odpocząwszy od spotkania w Sopocie na przełomie sierpnia i września, a skończywszy na oddaniu śledztwa w ręce rosyjskie.
Czyli nie ma wątpliwości, robiono wszystko, albo prawie wszystko, żeby pan prezydent Kaczyński nie znalazł się w Katyniu. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, moment przełomowy 20 siódmy dzień stycznia, tak? Kiedy to...
Najpierw 9 grudzień, kiedy pan prezydent świadom, iż ktoś manipuluje rządem, prosi ten rząd, żeby nie dał się rozgrywać przez Rosjan, i później, gdy widzi, że to jest nieskuteczne, 27 styczeń, jednoznaczne stwierdzenie przez pana prezydenta: ja będę w Katyniu. I od tego momentu scenariusz się zmienia. Cała machina państwa rządzonego przez pana Donalda Tuska i przez Putina obracają się przeciwko prezydentowi.
Wiadomo, panie pośle, że jest taka pewna skala w tych dokumentach, jeśli chodzi o ważność, o jakąś taką wyrazistość. Jaki dokument, czy jaka historia tutaj pana najbardziej tak oburzyła, albo nie wiem, zniesmaczyła, albo napełniła trwogą, i której by pan notatce czy i dokumentowi dał, powiedzmy, no Oscara takiego, prawda, sądowego, prawnego?
Proszę ojca, to bardzo jest trudna selekcja i trudna decyzja. Dla mnie, no rzeczywiście wstrząsające było to wyznanie pana Tomasza Arabskiego, że od początku to była gra przeciwko prezydentowi. Że od początku prowadzili równoległą, jak on mówi, grę z Putinem i z prezydentem Kaczyńskim, czyli krótko mówiąc, własnego prezydenta, własnego kraju traktowali jako przeciwnika, jako obcego, na równi z premierem obcego mocarstwa. To zupełnie niebywałe wyznanie i można by powiedzieć, że taka, nie wiem, czy jakby to powiedzieć, bezczelność tego wyznania jest wstrząsająca.
On nazywa mój o grze, konkretnie takie słowo używa? Czy tak się możemy...
Nie, on mówi o równoległej koncepcji. Mówi tak, że ewentualne uroczystości z udziałem dwóch premierów, Tuska i Putina w Katyniu, były równoległą koncepcją do organizacji przez stronę polską uroczystości w Katyniu z udziałem premiera i ewentualnie prezydenta Polski. Były dwie równoległe koncepcje, które dla nich były równoległe. Oni równolegle i równorzędnie traktowali Putina, pana premiera Putina i pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tylko Lech Kaczyński był prezydentem Rzeczpospolitej. Był najwyższym przedstawicielem władzy polskiej, był osłabieniem narodu polskiego, reprezentował naród polski i był zwierzchnikiem sił zbrojnych. To on reprezentował państwo, a Putin był premierem obcego mocarstwa. Ale dla Tuska i dla Arabskiego to byli równorzędni przeciwnicy, z których wybrali ostatecznie jako swojego sojusznika Putina przeciwko Kaczyńskiemu. I to jest jedna rzecz, którą bym wskazał. Ale jest też druga, która jest równie wstrząsająca. To jest z kolei wypowiedź pana Donalda Tuska, która niejako podsumowuje ich stosunek do tego wszystkiego i która jest wypowiedzią złożoną prokuratorom wtedy, kiedy już wiadomo, że doszło do tragedii, wtedy, kiedy już wiadomo, że pan prezydent zginął, wtedy, kiedy już wiadomo, że wszystkie te działania przez nich podejmowane były jedną z przyczyn tragedii smoleńskiej. I mówi pan Donald Tusk tak: w momencie, jak polska dyplomacja uzyskała efekt w postaci zaproszenia przez premiera Putina, to działania kancelarii premiera na tym się skoncentrowały. To znaczy, skoncentrowały się na moim spotkaniu z premierem Putinem. Byłem przekonany, że to również ułatwia organizację udziału pana prezydenta w uroczystościach 10 kwietnia 2010 roku. No, trzeba powiedzieć, że stopień obłudy w tym tekście jest niebywały. Przecież pan Donald Tusk wie, bo sam wydawał takie decyzje, że robiono wszystko, żeby utrudnić prezydentowi Kaczyńskiemu ten wyjazd, do tego stopnia, że uniemożliwiono jego ministrom wyjeżdżanie do Moskwy, żeby umówić tam organizację tych spotkań. Pan minister Hanslik dostał zakaz takiego wyjazdu i nigdy już do niego więcej nie doszło. Nikt z ministrów pana prezydenta nie mógł się przebić przez ten mur bojkotu ze strony kancelarii Donalda Tuska. A on tutaj mówi, że jego działania były nastawione na ułatwienie organizacji udziału pana prezydenta w uroczystościach 10 kwietnia. Widzimy skalę obłudy i to w momencie, kiedy już wiadomo, że te działania doprowadziły do tragedii. To są takie czarne Oscary, jeżeli tak można powiedzieć.
Czarne Oscary. Przypomnijmy jeszcze i to, że chociażby w 2007 roku, kiedy była przygotowywana wizyta pana prezydenta także w Smoleńsku, to zgodzono się, no bo wcześniej pertraktowano na przedłużenie lotniska, pasa startowego raczej, prawda, dla samolotu, dla lądowania.
Bo wtedy robiono wszystko, żeby było bezpieczeństwo lądowania.
Tak, były limuzyny polskie wcześniej przywiezione, byli borowcy tak zwani, prawda, wcześniej na lotnisku. Teraz nie było limuzyn, tylko była ochrona bezpośrednia.
I nie było borowców. I nie było żadnego borowca i nigdy go nie było na tym lotnisku. To była część właśnie tego świadomego działania mającego na celu utrudnienie prezydentowi i sprawienie, żeby jego sytuacja była jak najtrudniejsza, jak najgorsza, jak największe zagrożenie, żeby było... To wyliczenie przez biegłych zresztą, przez biegłych zatrudnionych przez prokuraturę, ilości zaniedbań i działań na szkodę prezydenta przez Biuro Ochrony Rządu, przez kierownictwo Biura Ochrony Rządu, robi wstrząsające wrażenie. To jest 21 wielkich nieuchybień, tylko już świadomych przestępstw, które zostały skoncentrowane na osłabieniu bezpieczeństwa prezydenta.
A na pewno o tanie państwo tu nie chodziło, bo w takiej skali to te wydatki, prawda, czy obcięcia to
nie,
naprawdę
nie, tu w ogóle nie chodziło
nie
o pieniądze. Chodziło o to, żeby pan prezydent Lech Kaczyński nigdy się w Katyniu nie zjawił. O to chodziło. Bo do tego się zobowiązano wobec Putina. Ja chcę też na koniec jeszcze powiedzieć, że za to zapłaciliśmy straszliwą tragedią całego narodu i państwa polskiego w postaci tej śmierci polskiej elity, ale już wcześniej, umawiając się z Putinem na tę wizytę, pan Donald Tusk był gotów zapłacić taką cenę doraźną. I tą ceną, jak już mówiłem, tą ceną była zgoda na to, żeby zrezygnować z nazywania Katynia zbrodnią ludobójstwa. Tą ceną była umowa gazowa, która nas kosztowała co najmniej strat 14 miliardów złotych w trakcie trwania tej umowy. W zamian za to umorzyliśmy Gazpromowi dług na 1 miliard i 200 milionów złotych. To są straty i wreszcie zgodziliśmy się na złamanie umowy dotyczącej miejsc pochówku i miejsc pamięci ofiar represji komunistycznych. Złamano tę umowę w postaci wybudowania bez wiedzy, bez aprobaty Polski cerkwi na miejscu tam w Katyniu. To jest jedno ze złamań prawa, które było ceną za to, żeby Putin raczył przyjechać do Katynia, a przyjechał tam nie po to, żeby powiedzieć przepraszam, tylko po to, żeby powiedzieć, że czci ofiary rosyjskie zbrodni stalinowskich. To dobrze, trzeba czcić ofiary rosyjskiej zbrodni stalinowskich, ale tam leżą także, a może przede wszystkim z naszego punktu widzenia, ludzie zamordowani strzałem w tył głowy zbrodnią sowieckiego ludobójstwa. I o tym jest po dzień dzisiejszy cisza. Co pewien czas jesteśmy łudzeni, że Rosjanie dadzą jakąś listę, dadzą jakiś dokument, ale 5 minut później okazuje się, że to było nieprawda, że to kłamstwo, że to bzdura, że to jest tylko takie wymyślanie. Rosjanie Putina, rząd Putina z swojego stanowiska w sprawie Katynia nie chce się wycofać. Jedyną drogą było to, co robił pan prezydent Lech Kaczyński, a pan Donald Tusk aprobuje warunki rosyjskie, zarówno gospodarcze, polityczne, jak i ideowe.
Dziękuję bardzo za ten wstęp i rozmawiamy dalej z naszym gościem. Jest nim pan poseł minister Antoni Macierewicz, odpowiedzialny za tragedię smoleńską. To temat naszych rozmów. Zapraszamy już. 655-2355, 655-2356 dla zagranicy, 655-2333, 655-2366. I jeszcze numery w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Z zagranicy dodajemy jeszcze oczywiście numer 48 dla USA i Kanady 011.
Przecięła ten lot w dzienniku numer 101 i przyszła ta czarna wiadomość. Lot orłów przerwany we mgle, a dalej już tak nierealnie. To skrzydło jakby we śnie, zamknięci w powietrznej łodzi, jak taki niebieski koni. Do nieba dwoma rzędami lecieli nasi biało-czerwoni. Frunęli nad tą ziemią, która krwawi jak rana w głowie. Po jej głębi na wiecznej warcie stoją polscy synowie.
Panie pośle, my wierzymy, że jednak te marzenia nie zagasły, prawda, jak tu w tej piosence jest na zawsze.
Na pewno nie zagasły.
Bo jesteśmy ludźmi nadziei. Rozmawiamy, pan poseł Antoni Macierewicz, pierwszy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Dobry wieczór, Janusz z Niemiec.
Witamy.
Witam księdza, witam szanownego pana Macierewicza. I ja mam takie trzy pytania. Pierwsze, wydaje mi się, że mówienie tutaj ciągle o tym, że to były zaniedbania i tak dalej, to chyba jest trochę na wyrost, bo wydaje mi się, że to wszystko było jednak planowane. Wskazuje to na to, że jednak ta wielka grupa osób, zwolenników pewnej niezależności, suwerenności Polski została wpakowana do jednego samolotu. To mi się wydaje dziwne. Nie wiem, czy pan poseł to zauważył też. To jest jedno. Teraz następna rzecz świadczy o tym, że pan Bogdan Klik w ostatniej chwili podobno zrezygnował z lotu, a miał lecieć jakoby. Podobno na godzinę przed zrezygnował. I też słyszałem, że Wojciech Jaruzelski też miał lecieć i też jakoś zrezygnował. Czy pan Macierewicz poseł coś na ten temat wie? I jeszcze trzecie pytanie. Czy Amerykanie dostarczyli jakieś zdjęć zespołowi parlamentarnemu? To miał tyle.
Dziękujemy, panie Januszu.
Przechodzę na odbiór.
Pozdrawiamy, dziękujemy, panie pośle.
Już odpowiadam. Ja zgadzam się oczywiście, mówiłem o tym dzisiaj wielokrotnie i chcę powtórzyć też od momentu, kiedy zapoznałem się z tymi dokumentami. Dotychczas bardzo ostrożnie się w tej sprawie wypowiadałem, ale też uważam, że mówienie, że to były jakieś nieporozumienia, zaniedbania, etc., etc., jest nieporozumieniem. Mamy do czynienia przynajmniej w części z pewnością ze świadomym działaniem przemyślanym, być może nieoczekującym takiego skutku, to jest osobna kwestia, ale świadomym działaniem na szkodę prezydenta państwa i dlatego też występujemy o ściganie z artykułu 129, który wymaga właśnie świadomego wejścia w porozumienie z przedstawicielem obcego mocarstwa na szkodę własnego państwa, w tym wypadku na szkodę prezydenta Rzeczpospolitej, i ten materiał dowodowy jasno to wykazuje. Zgadzam się tutaj z panem. Jeśli chodzi o pana Bogdana Klicha, według mojej wiedzy, ona może nie być dokładnie, może mieć jakieś tam luki, ale widziałem pismo pana Bogdana Klicha i on zrezygnował, i owszem, na 2 dni wcześniej, 8 zrezygnował, więc nie na godzinę, na 2 dni wcześniej, ale rzeczywiście w jakimś sensie w ostatnim momencie, i to prawda, że rzecz jest o tyle dziwna, że gdy pan pyta, jak to się stało, że tak olbrzymia część, duża część najwyższego dowództwa polskiego znalazła się tam, no dlatego, bo dostała rozkaz od pana Bogdana Klicha. Jest ten rozkaz, on jest do wglądu, jest w Białej Księdze Smoleńskiej Tragedii opublikowany. Pan Bogdan Klich wydaje dekretację, żeby oni jechali, dopisując, zwłaszcza, że ja się też wybieram. Zapowiada, że on też tam będzie, a potem na 2 dni przedtem zrezygnował. Tłumaczył później, że było to związane z chorobą jego mamy, ale dzień wcześniej, 7, poleciał razem z panem premierem i tam mu choroba ta nie przeszkadzała. Nie chcę w jego prywatne sprawy wchodzić, mogło być oczywiście i tak, jak mówi, ale faktycznie jest to bardzo dziwaczne zachowanie, zwłaszcza, że jest tym człowiekiem, który w olbrzymim stopniu za całą tę tragedię odpowiadał. Przypomnij, to on zdecydował o tym, żeby nie kupować nowoczesnych samolotów, co było przygotowane przez ministra Szczygło. To po pierwsze. Po drugie, to on zdecydował o tym, żeby tak oddać polskie samoloty 36 pułku do remontu w Rosji, żeby w istocie prezydent był skazany na Tu-154M. To był jedyny sprawny samolot dostępny w Warszawie do wylotu. Tak manipulowano tymi remontami, tak to wszystko zrobiono, że w ostateczności prezydent musiał lecieć tym, a nie innym samolotem. Tu była niewątpliwie świadoma gra, w jakim stopniu pan Klich się w niej orientował, w jakim się nie orientował, to jest osobna dyskusja. On za to z pewnością odpowiadał. Prokuratorzy muszą sprawdzić, na ile był świadom tego postępowania i tej, że tak powiem, manipulacji. I wreszcie, ostatnia, bardzo ważna rzecz, o której dotychczas nie mówiono, mianowicie on był stroną, jako minister obrony narodowej, porozumienia z Rosjanami, z rosyjskim Ministerstwem Obrony Narodowej, tak zwanego porozumienia z 93 roku, normującego, mówiącego, jakie są reguły w przyjmowaniu statków powietrznych, statków wojskowych. I w tym porozumieniu na stronę przyjmującą, w tym wypadku rosyjską, spadały różnorodne zobowiązania związane z zabezpieczeniem lotniska, przyrządów nawigacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Otóż on nie dopełnił swoich obowiązków. On nie sprawdził, czy te warunki są dopilnowane, czy to lotnisko może przyjmować samolot, czy nie. A z punktu widzenia umowy między Polską a Rosją z 93 roku, na niego jako ministra obrony narodowej spadał obowiązek strzeżenia tej umowy. Tyle o tym panu Bogdanie Klichu. Dodajmy na koniec już jego historii jak dotąd. On właśnie 22 kwietnia 2010 roku w rozmowie tajnej z Edmundem Klichem umawia się, że ukryje dowody winy rosyjskiej. Edmund Klich mu pokazuje raport mówiący o tym, że za tragedię winni są Rosjanie, a oni Następnie dyskutują o tym, jak ten raport schować, żeby on nie dotarł do opinii publicznej. I skutecznie dotarł do dnia dzisiejszego. Poza nagraniem tej rozmowy nie wiemy o tym raporcie i poza tym, co on stwierdza, niestety nic więcej, a miał podobno kilkadziesiąt stron. Jeśli chodzi o Jaruzelskiego, pierwsze słyszę, żeby pan Wojciech Jaruzelski miał lecieć tym samolotem i żeby miał lecieć z panem prezydentem Kaczyńskim na uroczystości związane z 70-leciem zbrodni Katyńskiej. Nie wyobrażam sobie takiej możliwości. To jest po prostu nieporozumienie, tak to delikatnie powiedzmy. Na pewno nic takiego nie miało miejsca. Czy Amerykanie dostarczyli nam zdjęć? Różnorodne zdjęcia dostajemy także od naszych współpracowników i naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Także zdjęcia i są zapowiedziane, są w drodze zdjęcia z 10 kwietnia.
I odbieramy kolejne telefony, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo, halo. Proszę bardzo. Wcześniej było połączenie, nam się zerwało, teraz nie wiem dlaczego. Halo, proszę bardzo. Tak, Radio Maryja, słuchamy.
Stanisław mówi z Podlasia.
Witam, panie Stanisławie, bardzo prosimy.
Jestem na antenie już?
Tak, tak, jest pan na antenie, bardzo proszę.
Księże, ojcze, chciałem powiedzieć, załóżmy, że nigdy nie wierzę Rosjanom. Po prostu pochodzę z rodziny sybirackiej, moją mamę wywieźli na Syberię, znaczy całą rodzinę, dziadka. A żeby mój dziadek przeżyć, on jeszcze pamiętam go, opowiadał mi, że po prostu musiał jakieś tam psa, po prostu żeby przeżyć, no. A mojej sąsiadki znów całą rodzinę, mama zginęła tam i jej ojciec i trzech braci na dur brzuszny, jakiś tam tyfus. I dwie siostry pochowała tam. A jak była zima, umarli, to nie mogli chować, bo była tak ziemia zmarznięta, że na wiosnę wyjmowali ich i później kopali doły i zasypali. Z własnymi rękami po prostu chowała swoich braci i siostry. Po prostu nad Irtyszem była nad Bomskiem. No, sybirackie rodziny. Nikt nie wierzy Rosjanom, bolszewikom po prostu. No. I pozdrawiam.
Tak. Doświadczenie tak, bardzo bolesne, historyczne. Dziękuję panie Stanisławie za to też przypomnienie, byśmy pamiętali o
tak,
tym, co
chcę
było.
Że jestem Stanisław z Podlasia, Stanisław z parafii arcybiskupa Sowoja Leszka Głodzia jestem, pochodzę.
Pięknie, dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo.
Tak, no, pan przypomniał losy polskie, losy Polaków, wysiedlenia i tak dalej. No, Katyń przecież...
O tym memento warto pamiętać, gdyby pan Donald Tusk miał świadomość tej tragicznej historii narodu polskiego, być może ręka by mu zadrżała, być może losy by się potoczyły inaczej, być może rozumiałby, że z historią nie wolno walczyć.
I jest telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Gdzie pochwalony Jezus, ma zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem ogromnie taki, już nie będę przesadzał, zaszczycony, ale w tym momencie rozmawiać, kiedy pan minister Antoni Macierewicz mówi, to ja już nie będę się tu wysilał na pozdrowienia ojca Janusza, który wie, że go, że volio bene, tylko chcę powiedzieć panu ministrowi Antoniemu, że może troszeczkę z jakiejś innej płaszczyzny. Panie ministrze, ja po prostu podziwiam jedną rzecz, mianowicie, że to co, wie pan, ta siła, która płynie z pana, niech pan mi wybaczy moje wyznanie, to jest siła nadprzyrodzona. Ja panu poszlę fotografię, którą... gdzie pan przyjmuje komunię świętą w niedzielę z rąk arcybiskupa Częstochowy i tu jest ta siła właśnie w tym. I chcę tylko krótko historycznie powiedzieć, że przed laty był taki moment historyczny i on nie był wcale w sensie profetycznym obojętny, bo kiedy Bogdan, którego nazwiska nie muszę wymieniać, kiedy pan był przez UB tak bardzo śledzony, pan przyszedł tutaj do nas i na tej Radziwiłłowskiej ja pana z moją żoną, którą mnie łączył Karol Wojtyła, miałem szczęście gościć, pan tutaj się przenocował, ale ja nie mam żadnych skrupułów, żeby powiedzieć. Pan spał w takim mieszkaniu, gdzie Wincenty Witos podpisał założenie ruchu ludowego. Kto rozumie, to rozumie. Także ja jestem z panem tak bardzo związany emocjonalnie, I po prostu, i także tu mówię, no Pana siła to jest siła, która ma znamiona nadprzyrodzone. Przepraszam, może nie wszyscy radiosłuchacze będą to rozumieli, to nie jest wcale ważne.
Oczywiście, Panie Krzysztofie, no chociaż my idziemy teraz bardziej w przyrodzone rzeczy, a więc w prawo i w dowody.
Nie, ale,
i w akt,
ale to
trzeba...
tutaj jest jasne, no Pan jest tym heraldem tego, że prawda nas wyzwoli. Ja podziwiam, że Pan ma tą siłę przebicia, o której mówił Jan Paweł II, że Pan nie ma tego lęku żadnego, którego normalnie ci nasi ludzie, którzy nami rządzą, oni się wszyscy bardzo boją, a Pan tego nie ma i gratuluję, Panie Antoni. I bardzo będę wdzięczny Panu, jak Pan przyjmie tą fotografię z tą Komunią Świętą na
Panie
Jasnej
Krzysztofie,
Górze.
Dziękujemy bardzo Panu.
Pojechałem z Rzymu chory bardzo, z nogą bardzo już taką chorą, ale byłem bardzo dumny, że mogę Panu to zdjęcie wykonać.
Życzymy zdrowia, Panie Krzysztofie, wszystkiego dobrego. Dzień. Dziękujemy bardzo.
Pan a ja chcę tylko powiedzieć, że tamten czas wspominam i bardzo Panu dziękuję za wszystko, co Pan robił dla nas, ale przede wszystkim, co Pan robił i robi dla Polski, a fotografię naprawdę przyjmę z olbrzymią radością. Robię, co mogę po prostu. Tyle.
Właśnie, dziękujemy, pozdrawiamy, życzymy zdrowia, bo nawet w głosie słychać, że troszkę słabuje nam Pan Krzysztof. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja tak słucham, bo...
A kto mówi, skąd jest?
Adam z Lubuskiego.
Adam z Lubuskiego, pięknie.
I chciałbym powiedzieć taką rzecz, że słuchając waszego radia od niedawna, wiem, że gdyby nie wasze radio i telewizja Trwam, byśmy nie mogli słuchać i mówić o tych rzeczach, które teraz mówimy. Bo to jest wszystko
panie
tak...
Adamie, pan niedawno słucha, więc taka rada. Wyciszamy radio, jak się telefonuje, dobrze?
Tak.
Bardzo proszę przyciszyć odbiornik.
Tak, że po prostu jestem wdzięczny, że tylko dzięki wam możemy na te tematy rozmawiać. To jest tak jak za komuny, jak była te Radio Wolna Europa. Też było niszczone, zagłaszane, bo mówiło prawdę niezgodną po prostu z linią rządu. I tylko tyle, nie? Także się cieszę, że mogę to słyszeć i będziemy walczyć, żeby to było na...
Dziękujemy Panie Adamie, dziękujemy, pozdrawiamy.
Trzeba walczyć, trzeba walczyć, dobre słowo. Trzeba z ludźmi rozmawiać i trzeba im pokazywać, jak bardzo niezbędne dla Polski jest Radio Maria i Telewizja Trwam, jak jest krwioobiegiem naszego systemu informacyjnego. Bez niego bylibyśmy bezsilni.
No i dlatego tu rozumiemy, Panie Pośle, to już któryś raz mówimy, prawda, ale dlaczego tak niektóre siły, czy niektórzy decydenci się boją, żeby była obecna telewizja Trwam, na przykład na multipleksie cyfrowym,
bo boją się życia.
Boją się życia, boją się tego, że informacja, wiadomość będzie powszechnie, prawda, rozprowadzana do bardzo dużej ilości osób. Niestety taka jest tutaj obawa. Rozmawiamy, kolejne telefony przyjmujemy. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo. No niestety, tak się nie uda, jak będzie włączone radio i telefon. Bardzo proszę, słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże. Jacek dzwoni ze Śląska.
Witam.
Takie miałbym pytanie do pana posła, bo przemyślam sprawę wybuchu wulkanu po katastrofie.
Tak, panie Jacku, słuchamy, tylko bardzo proszę.
Aha. Niech pan... Myślałem, że jestem na antenie.
Jest pan na antenie cały czas.
Aha. I po prostu chciałem się spytać o pana posła właśnie o sprawę tego wybuchu. Czy to po prostu jest tylko i wyłącznie zbieg okoliczności, czy może to coś więcej, bo tam coś się tak interesuje takimi sprawami jakby tam.
Dobrze, panie Jacku, spróbujemy coś odpowiedzieć. Pan poseł się też ustosunkuje. Dziękuję panu bardzo.
No dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Jacku, za to pytanie. No, nie ukrywam, że wydawało mi się zawsze, że to jest przypadek, że to jest zbieg okoliczności, który to zbieg okoliczności przez różnych ludzi w różny sposób został wykorzystany. No na przykład pan prezydent Obama wykorzystał to do tego, żeby zagrać w polo, prawda? Czy w golfa, nie w polo, proszę mi wybaczyć. Zamiast polecić do Polski na pogrzeb, zagrał w golfa. Więc różnie to zostało wykorzystane. Kto inny jeszcze uznał, że nie może lecieć samolotem nawet z Europy, prawda? Bo jest chmura i nie przyleciał. Więc różnie zostało wykorzystane, ale sądzę, że samo zjawisko miało charakter zupełnie zupełnie naturalny. Nie mam żadnych danych, żeby sądzić inaczej. Jeżeli by pan miał jakieś dane, to proszę przysłać, to wtedy na tym się zastanowimy. Ale nie ukrywam, że ani kompetencji do tego specjalnych nie mamy. Byśmy musieli do odpowiednich uczonych się w tej sprawie zwrócić. Dotychczas traktowaliśmy to jako...
Wybuch zresztą po katastrofie wybuch, prawda?
No po, tak. Ale nie ma wątpliwości, że został właśnie wykorzystany do tego, iż część przywódców ze świata, którzy obiecywali, zapowiadali swoją obecność na pogrzebie, która przez tą obecność miała charakter nie tylko znamiona szacunku dla tych, którzy zginęli, ale także szacunku dla niepodległościowych, wolnościowych dążeń narodu polskiego. Prezydent to była Gruzji kwestia szacunku dolecia dla Polski. I otóż niektórzy wzięli to za pretekst i nie przyjechali.
Prezydent Gruzji doleciał różnymi drogami.
A ten, kto chciał, chociaż blokowany, miał bardzo daleko i olbrzymie trudności, jak prezydent Gruzji, w różny sposób łączonymi środkami komunikacji, doleciał i zdążył wprost na ten moment, kiedy wchodziliśmy do krypty na Wawelu.
Jest telefon kolejny, bardzo prosimy. Halo, halo. Dobry wieczór, witamy. Kogo i skąd?
Witam serdecznie, Tomasz dzwoni ze Szkocji.
Witam, panie Tomaszu.
Niech będzie popolony Jezus Chrystus, on Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam również pana ministra. Mam jedno krótkie pytanie, ale chciałbym spojrzeć na ten problem troszeczkę jakby w szerszym kontekście. Jak pan uważa, panie ministrze, czy mam takie wrażenie, że my powinniśmy polskie państwo budować od nowa, bo po tych 20 latach ja mam wrażenie, że nie tyle stoimy w miejscu, ale żeśmy się cofnęli. To tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Pozdrawiamy, panie Tomaszu, wszystkich Polaków na Wyspach.
Odpowiedź na tak postawione pytanie zawsze jest strasznie trudna, dlatego że przyznanie panu racji, istnieje obawa, że bardzo wiele osób, które ciężko pracowały, które ciężkim wysiłkiem wiele rzeczy zrobiły i do różnych także korzystnych rozwiązań doszły, poczuje się urażona, gdyby powiedzieć, niestety wasz wysiłek został przez kogoś zmarnowany, niestety się cofnęliśmy. Ja uważam, że w bardzo wielu sprawach związanych z państwem polskim, tak, rzeczywiście się cofnęliśmy i w bardzo wielu sprawach z tą kwestią związanych ten czas trzeba uznać za zmarnowany. To niestety jest refleksja moim zdaniem prawdziwa. Chociaż z drugiej strony bardzo, bardzo zawsze podkreślam fakt, iż panu prezesowi, premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu udało się odbudować olbrzymią siłę polityczną, taką, jakiej nie mieliśmy od czasów Solidarności. Polska formacja patriotyczna nie miała tak wielkiej siły politycznej, tak dobrze zorganizowanej, tak owocującej ruchem społecznym, ruchem intelektualnym, różnymi inicjatywami gospodarczymi, kulturalnymi, politycznymi, jak to, co się udało stworzyć panu prezesowi Kaczyńskiemu. I o tym też warto pamiętać. To jest ten olbrzymi krok do przodu. Proszę sobie przypomnieć rozdrobnienie polskich formacji politycznych w latach 90. Wydawało się, że z tego nie ma wyjścia, a jednak udało się Kaczyńskiemu to zrobić i o tym korzystnym elemencie trzeba pamiętać, już nie mówiąc o wielkiej sile moralnej, kulturalnej, informacyjnej, którą zbudowali redemptoryści, którą zbudował ojciec Tadeusz Rydzyk. To jest cudem, po prostu współczesnym polskim cudem. Tego nie było wszystkiego na początku lat 90. To jest ta wartość dodana. Te dwa wielkie dzieła to jest właśnie wartość dodana i warto sobie z tego zdawać sprawę, korzystając z tego olbrzymiego dorobku, bo to fizycznie konkretni ludzie zrobili, że tak powiem, kładąc konkretny swój wysiłek na szale działania na rzecz Polski. I tu należy upatrywać nadziei.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy naszego słuchacza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Antoni z Podkarpacia.
Witamy.
Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i pana ministra, przewodniczącego Komisji Śledczej. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Proszę o skupienie. Mam kilka punktów, ciekawych punktów dotyczących katastrofy pod Smoleńskiem, które wybrałem z dzienników radiowych, prawda, czy telewizyjnych. Dlaczego w samolocie nie było nikogo z Platformy Obywatelskiej?
Już mówimy, byli posłowie, panie Antoni.
Byli?
Tak.
Tak, tak, byli, byli. Na swoje nieszczęście byli.
Dalej, a co Komorowski powiedział po wizycie pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji, gdy tam był zamach? Jaki prezydent, taki strzały. O tym się też nie mówi.
On powiedział gorszą rzecz wtedy, jeśli mogę panu to przypomnieć. On powiedział, że z 30 metrów nawet ślepy snajper by trafił. On jakby zawiesił znak zapytania nad tym, co tam się naprawdę zdarzyło i wykpiwał niejako, iż prezydentowi się nic nie stało. To była straszliwa wypowiedź. Straszliwa wypowiedź i zgadzam się z panem, że ona musi być brana pod uwagę, gdy analizujemy tragedię smoleńską.
Co jeszcze panie Antoni?
On tam przypadkiem, pan prezydent, się dostał na stanowisko. Przypadkiem.
I co jeszcze?
Jakby czekał na to, jakby czekał na to stanowisko.
Panie Antoni, jakaś myśl jeszcze? To wszystko, tak?
Jeszcze mam kilka, jeszcze sekundę. Teraz tak, tydzień przed katastrofą Tusk mówi do mikrofonu w sali kongresowej: jeśli nie będziecie z nami, to zgniecie jak dinozaury. O tym się nie mówi nic. To była wypowiedź Tuska. Ja to słyszałem kilkakrotnie, czy w radiu, czy w telewizji. Dalej, na korytarzu w parlamencie pani redaktor rozmawia z którymś z posłów. Idąc obok jego, drugi poseł powiedział: za niedługo będą śmierdzieć. Pomyślałem, to jest groźba. Będzie coś niedobrego. Na pewno słyszało to kilka milionów Polaków.
I co jeszcze?
Ja to nie stworzyłem. Ja to
panie Antoni, i to wszystko, wierzyć. Tak? Panie Antoni, to wszystko?
Jeszcze sekundkę. W Polsce mamy około 15 tysięcy ruskich szpiegów. Znam tą wypowiedź z Radia Maryja i z dzienników. Wystarczy, że jeden z nich zawarł jakąś tam znajomość i wszedł do samolotu. I jest dalej, podsuwa się następny punkt. Dwa dni w ciągu pierwszych dwóch dni katastrofy mówiono o 96 ofiar, ale po dwóch dniach mówili 97 ofiar. Więc gdzie ten siódmy, skąd on się dowziął? A proszę sobie wyobrazić, że po czterech dniach mówili, że było jednak 96 osób na pokładzie. To wystarczyło. Ten jeden intruz, gdyby wszedł do samolotu, on załatwił wszystko. Bo było słychać dwa strzały. Wystarczy, że wszedł do kabiny i załatwił, i zrobił wszystko, nie? I samolot już po tym leciał jak chciał.
No chyba jednak nie, bo i on by zginął, więc myślę, że takie samobójcze misji się nikt nie podejmie. Ja w ogóle muszę panu powiedzieć, państwu, że niechętnie publicznie uczestniczę w takich rozważaniach, bo dopóki w takich sprawach nie mam absolutnej pewności, nie mogę przedstawić naukowej analizy, to każde rozważania wydają mi się
nie prowadzą do niczego, prawda?
Wątpliwe i do niczego, tak, do niczego nie prowadzące. Podobnie z tymi 15 tysiącami szpiegów, powiem szczerze, że zajmowałem się kilka lat kontrwywiadem, więc pewne doświadczenie w tej sprawie mam. Nie znam tej liczby 15 tysięcy, ona wydaje mi się być zupełnie nowa, choć oczywiście zagrożenie ze strony różnych obcych mocarstw, w tym także ze strony rosyjskiej, jest i tym się powinien pan Bondaryk zajmować, zamiast zakładać podsłuchy praworządnym polskim obywatelom. 2 miliony 200 tysięcy podsłuchów, które zostało założonych, łącznie z billingami oczywiście licząc, w zeszłym roku, to jest jakieś horrendum zupełne. Polska jest coraz bardziej zagrożona zewnętrznymi oddziaływaniami, w tym także szpiegostwem, a obywateli polskich podsłuchuje się na miarę taką, jakiej nie ma nigdzie na świecie. To pan Bondaryk powinien naprawdę i pan Cichocki powinni przemyśleć. Te wszystkie złe rzeczy, które mówiono i mówi się o Prawie i Sprawiedliwości bądź ludziach związanych z formacją patriotyczną, te próby zastraszania, ten język nienawiści, który zwłaszcza rozwinął pan Stefan Niesiołowski, ale także różni inni działacze Platformy Obywatelskiej czy pism związanych z Platformą Obywatelską, no to jest po prostu degrengolada moralna. Ja bym się w to w żaden sposób nie wdawał, wziąłbym to zupełnie w nawias. Ci ludzie sami siebie moralnie niszczą, są ludźmi, na których nie warto w ogóle zwracać uwagi i przywiązywać do tego wagi. Oni rzeczywiście chcą nas wystraszyć. Tak, to prawda, że intencją tego języka nienawiści jest posianie strachu, tego, żebyśmy się zastanawiali, czy będziemy następnym seryjnym samobójcą. A to blokuje możliwość działania, to sprawia, że zastanawiamy się nad sobą i swoim strachem, a nie nad tym, co mamy w życiu zrobić, co jako Polacy, jako obywatele, jako katolicy powinniśmy przedsięwziąć w danym momencie. Więc odsuńmy to na bok i się tym po prostu nie zajmujmy. Ja nie słyszałem o 97. pasażerze TU-154. Te informacje dla mnie są nowe. Wydawało mi się zawsze, że było tam 96 osób i tak podawano od samego początku. Więc jeżeli ma pan jakieś przesłanki, żeby myśleć o tej 97, gdy pan podał później bądź przesłał informację, gdzie pan wysłuchał o tej 97 osobie, to może się okazać cenne, może ja czegoś nie dopatrzyłem, to zawsze jest istotne. Takich problemów jest masa, jakie pan wskazuje, i warto je selekcjonować, i warto odsiewać te, które są wynikiem jakiegoś nieporozumienia, od tych, w których może tkwić jądro jakiegoś źródła, jakiegoś faktu niesłychanie istotnego. No tak jest z tą rzeczą, są sprawą, którą traktowaliśmy bardzo długo tylko jako pogłoskę o tym, że trzy osoby naprawdę przeżyły katastrofę, a dzisiaj możemy już powiedzieć, że jest zeznanie pana Turowskiego, człowieka kompetentnego, prawda, który twierdzi, że rzeczywiście tak było, że to mu przekazali na miejscu tej tragedii, niedługo po niej Rosjanie, którzy widzieli tych żyjących ludzi, którzy jeszcze dawali oznaki życia. Więc warto rzeczywiście, tak jak pan, zbierać te drobiazgi i później weryfikować, co z nich może być prawdą.
Telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Alicja z Milicza, z Wanika, Wrocław.
Witamy.
Zalabowa. Serdecznie pozdrawiam, w szczególny sposób pana ministra. Panie ministrze, niech pan bardzo uważa, niech pan, pana Bóg ma w szczególnej opiece, bo nawet pan Petelicki, który był no naprawdę wszechstronny, bo zakładał grom i jednak się nie uszczekł, widzi pan, że go załatwili. Także proszę uważać bardzo na siebie. A ja osobiście modlę się za pana bardzo. A teraz do rzeczy. Chodzi mi o to, że chciałabym wiedzieć, co z tymi podpisami do pana prezydenta Obamy, żeby się zajął tą sprawą. Bo zbierano te podpisy i w końcu nie wiem, jak to się zakończyło. Bardzo mnie to interesuje.
Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i za dobre słowo, i za modlitwy zwłaszcza. I wdzięczny jestem pani i każdemu za modlitwę. Nie ma większej siły, jaką czerpiemy właśnie z modlitwy, więc tutaj naprawdę moja olbrzymia wdzięczność, podziękowanie i prośba o taką duchową solidarność, duchową pomoc. Jeżeli no i tyle mogę powiedzieć co do bezpieczeństwa, bo tu nie ma co więcej w tych sprawach dyskutować. Jeżeli chodzi o sprawę, którą pani poruszyła, niesłychanie istotną, podpisy, które zbierano, tutaj olbrzymia zasługa i radia, i naszego dziennika, Gazety Polskiej, to rzeczywiście był wielkie osiągnięcie. W ciągu kilku, pięciu dni w istocie zebrano blisko 30 tysięcy, czy prawie 30 tysięcy podpisów. To musiało wywrzeć wrażenie na urzędnikach w Białym Domu i dlatego mam nadzieję, że ta demonstracja takiego powszechnego w Polsce zainteresowania, czy wśród Polaków, bądź obywateli amerykańskich pochodzenia polskiego, zainteresowanie i przykładania wagi do tego, jak odpowie prezydent Obama, jak odpowiedzą urzędy w Stanach Zjednoczonych na nasz apel o powołanie komisji śledczej, że to sprawi, iż ta odpowiedź nie będzie stereotypowa tak jak dotąd. Dotychczas, jak państwo wiedzą, Stany Zjednoczone, pan prezydent Obama i inni urzędnicy odpowiadali po pierwsze, no moi drodzy Polacy, macie własnego prezydenta, macie własnego premiera, macie własną prokuraturę i sądy. To są organy, zginął w tajemniczych, straszliwych okolicznościach wasz prezydent, to wasze sądy, wasze prokuratury, wasi śledczy, prezydent i premier oraz wasz Sejm ma obowiązek się tym zająć. Każde państwo ma obowiązek, każdy obywatel każdego państwa przede wszystkim troszczyć się o siebie. Jak my mamy się troszczyć o was, skoro wy sami nie umiecie zmusić swojego prezydenta, swojego premiera, swoich sądów, swoich prokuratorów do tego, żeby wreszcie wyjaśnili śmierć waszej elity. Cóż to za naród, który nie jest zdolny doprowadzić do tego, by bronić swoich tych, którzy zginęli, przedstawicieli. Więc tak oni dotąd odpowiadali. Drugi punkt, który był zawsze taki stereotypowy w tych odpowiedziach, był następujący. My jesteśmy gotowi pomóc. My zawsze jesteśmy do dyspozycji, nasi eksperci, nasza pomoc, nasze informacje. No ale na to się musi zgodzić wasz premier i wasz rząd. A wasz rząd, jak go o to pytamy, mówi, nie chcemy waszej pomocy. Chcemy pomocy rosyjskiej, nie chcemy pomocy amerykańskiej. Doszło do tego, mówią wtedy mi politycy amerykańscy, przecież i oni na to słusznie wskazują, że gdy był taki prokurator, który chciał z nami współpracować, mówię o panu prokuratorze Pasionku, który rzeczywiście chciał współpracować z Amerykanami, zwrócił się do nich o pomoc, rozmawiał w ich ambasadzie o tym, żeby przekazali informacje do prokuratury, do śledztwa, to na skutek tego został zdegradowany i teraz ma proces. Naprawdę tak jest, proszę państwa. Chciałbym, żebyście państwo sobie z tego zdawali sprawę. Prokurator Pasionek, człowiek, który nadzorował to śledztwo i który się zwrócił do Amerykanów o pomoc, o uzyskanie od Amerykanów informacji. On nie przekazywał informacji, odwrotnie. On od nich umówił się, że oni dadzą informacje. On za to ma proces. Proces dyscyplinarny ma za to, że chciał współdziałać z Amerykanami dla wyjaśnienia tej tragedii. I Amerykanie mówią, no to jeżeli u was jest tak, że za współpracę z nami w wyjaśnieniu tej tragedii idzie się do więzienia, czy jest zagrożenie więzienia, jeżeli rzecznik rządu, pan Graś, gdy pojechaliśmy z panią minister Fotygą, mówi, że to jest zdrada stanu, ponieważ rozmawiamy z parlamentarzystami amerykańskimi o wyjaśnieniu tej tragedii, to jak my możemy wam się tutaj wpychać? No, tak było dotąd. Mam nadzieję, że te 30 tysięcy podpisów w tak brawurowym tempie i stylu zebranych przełamią tę dotychczasową blokadę i rzeczywiście w odpowiedzi pana prezydenta Obamy pojawi się wreszcie dobra wola przekroczenia tego co muru, który dotychczas w tej sprawie jest budowany, że tak powiem. Co więcej, myślę, że tak będzie na pewno, dlatego że pan jego kontrkandydat, pan Mitt Romney, sprawą smoleńską jest wyraźnie zainteresowany, daje o tym znaki i nie jest wykluczone w ogóle, że niedługo będzie w Europie, a może i w Polsce, więc jeżeli demokraci chcą rywalizować o polskie głosy, to muszą w sprawie tej petycji odpowiedzieć pozytywnie.
A bym tak zapytał jeszcze tak szczegółowo, to czego byśmy oczekiwali właśnie od strony amerykańskiej, jeśli chodzi o śledztwo w sprawie tragedii smoleńskiej?
No, docelowo oczywiście przede wszystkim powołania Komisji Kongresu Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że tam zginął przecież obywatel Stanów Zjednoczonych także, prawda? Więc to nie jest tak, że to jest tylko kwestia wyłącznie obywateli polskich, nawet najwyższego szczebla, takich jak prezydent Rzeczpospolitej, ale jeżeli już mówimy o obywatelach polskich, to był to prezydent państwa natowskiego, to byli to najwyżsi oficerowie NATO także i Stany Zjednoczone mają oczywisty interes uprawnienia do tego, żeby badać, jak do takiej katastrofy doszło, zwłaszcza, że po analizach i badaniach przez amerykańskich uczonych dokonanych wraz z zespołem parlamentarnym wiemy już, że jest bardzo prawdopodobne, że ta katastrofa była spowodowana eksplozjami, że na pewno nie miała charakteru naturalnego, na pewno nie wynikała z błędu pilotów, na pewno wydarzyła się w powietrzu i najprawdopodobniej na skutek działania osób trzecich i eksplozji, które rozerwały ten samolot, więc bezpieczeństwo międzynarodowe, ranga osób, które poniosły w ten sposób śmierć i fakt, że był tam obywatel amerykański, wszystkie te przesłanki kierują nas ku temu, by domagać się powołania po prostu komisji kongresu, tak jak tej, która na początku lat 50. wyjaśniała sprawę mordu Katyńskiego. To jest analogiczna sytuacja. Coraz więcej osób widzi, że widzi analogię między Katyniem i Smoleńskiem.
Rozmawiamy nadal z naszymi słuchaczami. Naszym gościem jest pan Antoni Macierewicz, poseł, minister, kiedyś temat odpowiedzialny za tragedię smoleńską. Dzisiaj podejmujemy, mamy telefon, bardzo prosimy.
Mówi Rafał Broda z Krakowa.
Witamy, szczęść Boże, panie profesorze.
Witam serdecznie ojca Janusza i szczególnie gorąco witam pana ministra Macierewicza. Oczywiście podziwiam za ten wielki wysiłek i za niezwykłą wprost odwagę. Ale w tej sytuacji, jaka jest, jeżeli w tej chwili w zasadzie można powiedzieć, że jest zupełnie jasne, że to nie był wypadek, tylko to był udział osób trzecich, były jednak wybuchy i to jest ponad wszelką wątpliwość wykazane, no to ten akt oskarżenia, który pan minister przygotował, no, ma szczególną wymowę, bo w tej chwili naprawdę te wszystkie zaniedbania stają się o wiele bardziej groźne w przypadku, jeżeli to było związane z zamachem. Dlatego, że no, to było stworzenie warunków do tego zamachu. Wobec tego, że jeżeli jest wypadek, no to można, tak powiem, mówić o tym, że te wczesne jakieś zaniedbania organizacyjne, że nie miały związku z katastrofą. Natomiast jeżeli był zamach, to z całą pewnością to ma związek. Miało wielki wpływ na to, jak ten lot był w ogóle zabezpieczony, cała podróż. Ja chciałbym powiedzieć, że oprócz tego, co się dzieje w takiej sferze no, szerokiej, publicznej, w publicznej przestrzeni, no, dzieje się wiele... Jest wiele aktywności w innych miejscach, takich, które są no, może niedostrzegane przez wszystkich, ale jak ktoś jest aktywny w internecie, to widzi, jakie tam niesamowite są debaty, boje o tą prawdę o katastrofie smoleńskiej. I tutaj można zauważyć, że jest cała grupa ludzi, którzy no, działają... Mówiąc skrótowo, działają naprawdę jak agenci wpływu. Znaczy ośmieszają wszystkie jakieś takie poważne przedsięwzięcia. Natomiast jest cała grupa innych osób i to dominująca, która no, ma podejście bardzo takie wnikliwe i dobre. No, różne są te aspekty tego w internecie działania. Ale ja właśnie, żeby nie przedłużać, ja po prostu zmierzam do pewnego pytania. Bo jedna z rzeczy, która nas najbardziej zadziwia, przynajmniej mnie najbardziej zadziwia w tym wszystkim, co się dzieje w ciągu tych 20 lat w Polsce, to jest jednak dziwne zachowanie wielu Polaków, bo to w pewnym sensie wiąże się z jakąś taką zdolnością czy skłonnością do czy łatwością, jaką ludzie podają się manipulacji. Z drugiej strony no jest jednak sporo ludzi, którzy działają, którzy coś robią, którzy coś organizują i tutaj wydaje mi się, że my dochodzimy do takiego punktu, gdzie ta jedność zaczyna się wyraźnie rysować, że w tej chwili już naprawdę wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że tutaj niczego się nie zmieni, jeżeli się nie przejmie w pełni władzy. Dokładnie w takim wymiarze, w jakim to się udało na Węgrzech. I chciałem zapytać tylko o taką rzecz, że wśród tych wszystkich oficjalnych ludzi tam, powiedzmy, ze strony władz, którzy się zajmują sprawą śledztwa i badania tego wypadku smoleńskiego, no jest naprawdę, to jest chyba dość duży zespół. I czy można podejrzewać, że wśród tego zespołu jest tam paru Kuklińskich, którzy w odpowiednim momencie, jak będzie czas, powiedzą wszystko, jak to się odbywało z tamtej strony, to całe tuszowanie i hamowanie tej prawdy. To z takim pytaniem, czy jest na to nadzieja, że tam są tacy porządni ludzie, porządni Polacy? Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie profesorze, szczęść Boże.
Już no, trudne pytanie, panie profesorze, mi pan zadał. Przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie się cieszę, że pana słyszę i po głosie sądząc w dobrym zdrowiu, więc radość moja jest jeszcze większa i w takiej samej pasji społecznej, jakiej zawsze pan dawał wyraz. Bardzo, bardzo serdecznie pana pozdrawiam. A przechodząc do rzeczy, rzeczywiście tak jest, iż zakres wykorzystywania państwa do działania przeciwko narodowi, z jakim mamy często teraz do czynienia, czy z jakim się stykamy teraz, kieruje naszą uwagę także na konieczność odpowiedzi politycznej, takiej, jaką pan właśnie sformułował, iż przejęcie władzy staje się no niejako racją stanu. Widzimy, że jeżeli się używa władzy do tego, żeby niszczyć wolne słowo, żeby atakować Kościół, żeby atakować wartości, żeby atakować Radio Maryja i izolować, próbować zamknąć usta polskim katolikom i w sposób absolutnie cyniczny to się dzieje. Absolutnie cyniczny. Ja, oglądając to, co robi pan Dworak, no rzeczywiście jestem przerażony. Najgorsze czasy z przeszłości i działania najgorszych ludzi, którzy znani są jako wrogowie polscy, się przychodzą na myśl, gdy patrzymy na to, co dzisiaj się, na to, co dzisiaj się dzieje. Więc z tego punktu widzenia świadomość, iż przejęcie władzy politycznej jest konieczne, by usanować, uzdrowić polską sytuację, z tym się zgadzam, chociaż zawsze trzeba pamiętać, że o ograniczeniach władzy politycznej, iż jeżeli nie będzie ona sprawowana przez ludzi do tego przygotowanych i przez zespoły ludzkie świadome swoich zadań i odpowiedzialności, to samo przejęcie władzy politycznej ratunkiem nie jest. Dopiero to, jak się tę władzę wykorzystuje, do czego ona ma prowadzić. W związku z tym nie ma co załamywać rąk, nawet jeżeli sukcesy nie przychodzą dzisiaj czy jutro, dlatego, bo uczyć się władzy możemy najlepiej właśnie teraz, czekając na polityczną zmianę. Więc tutaj apelowałbym, żeby wykorzystywać ten czas dla zbierania ludzi, którzy później będą potrzebni, bo potem może już być tego czasu zbyt mało. I drugie konkretne pytanie, które pan sformułował, niesłychanie trudne. Czy po drugiej stronie są kuklińscy? No, generalnie rzecz biorąc, doświadczenie ostatnich lat mówi, że tak, zwłaszcza wtedy, kiedy wygramy. To wtedy zastępy kuklińskich są niesłychanie duże, masowe, można by powiedzieć. Meldują się natychmiast po wyborach zwycięskich lub gdy już wiadomo, że one będą zwycięskie. Wtedy jest ich bardzo wielu. Problem przecież polega na tym, iż Kukliński nie przyszedł wtedy, kiedy była pewność wygranej, tylko wtedy, gdy zorientował się, że służy tak złej sprawie, że ona może zagrażać istnieniu narodu polskiego. Wtedy Kukliński podjął swoją pracę na rzecz ratowania Polski. Wtedy, kiedy zorientował się, że Rosjanie grają Polską, grożąc, iż ona zostanie jakby na pierwszy rzut ataku atomowego narażona. A więc ta cecha ujawnia się nie wtedy, gdy wiadomo już, że będzie zwycięstwo, tylko wtedy, kiedy wiadomo, że jest najgorzej. Czyli albo oni dzisiaj się pojawią, albo ich wartość będzie koniunkturalna, a nie rzeczywista. Tak odpowiadam na to pytanie. Jeżeli są ludzie po tamtej stronie, a wierzę, że są. Chciałbym wierzyć, że są, którzy z tysiąca różnych powodów nie ujawniają swojej aktywności na rzecz ratowania kraju, tylko ciągle, tak powiem, w dyskrecji działają, to niech te owoce przyniosą w dowolnie dyskretny sposób, ale tak by one już dzisiaj mogły służyć zwycięstwu dobrej sprawy, bo tak działał Kukliński. Ich akces po zwycięstwie będzie miał zupełnie inny charakter i inaczej będzie traktowany.
No właśnie, dopowiem jeszcze słowo, panie pośle, panie ministrze. To, co pan mówił na początku odpowiedzi panu profesorowi Brodzie, że właśnie to nie jest moja naiwność, ale jednemu się tak dziwię i się nie dziwię, no bo ja już rozumiem wiele rzeczy, ale mówię, to pokolenie, które walczyło o tą wolność, którą teraz, prawda, niektórzy mówią, że mamy w pełni, ale nie mamy, się okazuje. O tą demokrację. Mówię, to pokolenie jak pana posła, które żeście chodzili, prawda, przeciwko PRL-owi, plakaty, spotkania, harcerstwo. Przecież do tych ludzi należeli tacy ludzie jak pan Dworak. Gdzieś oglądałem jakieś albumy Solidarności, tych studentkich spraw, to gdzieś tam go widziałem w okularach, takich jeszcze szczupłych, w czarnych oprawkach.
Ja mam wrażenie, że to były zdjęcia z Okrągłego Stołu, gdzie on był w zespole informacyjnym. Tak, ta opozycyjność taka okrągłostołowa.
A tak by tak to powiedzieli.
Tak to, no, bo my się zdefiniujmy.
Tak to mi się układa, to wszystko, że to byli ludzie, którzy mówili, żeby, no, ale okazuje się, że to wszystko było jednak pod taką nutę.
Znaczy, proszę ojca, jeśli mogę sobie pozwolić, ja w tej sprawie mam wyrobione już od wielu lat zdanie pogląd, tak. I chcę je tutaj jasno powtórzyć. Ja sobie to uświadomiłem po raz pierwszy, kiedy ze zdziwieniem zobaczyłem na przełomie lat 80. i 90., jak różni ludzie wychodzili do telewizji i mówili, to ja wygrałem, to ja zwyciężyłem, to ja ocaliłem Polskę, to ja obaliłem komunizm. I zawsze mnie to niesłychanie dziwiło, jak ktoś może mieć w sobie tyle, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, bezczelności czy determinacji, żeby tak samemu się chwalić i oczekiwać, że to będzie skuteczne. Po iluś latach zobaczyłem, że to rzeczywiście jest skuteczne. Dlatego, bo Gazeta Wyborcza chwali ludzi Gazety Wyborczej, a później różni inni, później się ukazują podręczniki szkolne i okazuje się, że mamy jakąś masę opozycjonistów, których ja nigdy w życiu w latach 60. nie widziałem, ani nie słyszałem o nich, a dzisiaj oni są na pierwszych miejscach w podręcznikach jako byli opozycjoniści. Co to? Jaka jest konkluzja? Ano taka, że wartość naszej opozycji wobec komunistów trzeba mierzyć tym, jak dzisiaj ustosunkowujemy się do tych samych problemów, które były wówczas. Jeżeli ktoś dzisiaj walczy przeciwko wolności słowa i Radiu Maryja, to ja nie wierzę w uczciwość jego zaangażowania w latach 60. i 70. Widzę, że to było koniunkturalne zaangażowanie, że nie chodziło o wolność słowa, tylko że chodziło o jego własny prywatny interes, jego stołek, jego władzę, jego różne osobiste
możliwości i preferencje, a nie wartości rzeczywiste, no ale... a nie niepodległość, nie niepodległość Polski.
Ale właśnie, no patrząc nawet tak całkowicie na zimno, no zauważmy, kiedy zaczynałem swoją karierę gdzieś w piśmie katolickim, gdzieś mówię, że te wartości są mi bliskie, przytulałem się do środowisk katolickich w różny sposób, korzystając no, z jakiegoś nagłośnienia, z jakiegoś miejsca, przestrzeni. Teraz...
A także z ochrony.
I ochrony. I teraz jest możliwość, że katolickie wartości, katolickie programy mogą wejść, być rozpowszechnione. Przecież my tam mówimy o życiu świętym, życiu Kościoła, o misjach, Ojcu Świętym, transmisje, no wszystkie inne sprawy. I taki upór, takie zatwardziałość, no to są rzeczy naprawdę bardzo trudno mi zrozumieć jako człowiekowi, jako księdzu.
To tylko falsyfikuje ich postawy wówczas. To tylko świadczy o tym, że one wówczas i tak naprawdę nie były nacelowane na wolność i na prawdziwe wartości, tylko na coś zupełnie innego. Oni są usatysfakcjonowani, są właśnie ministrami, prezesami, prawda? I już w związku z tym wolność słowa, już dobro narodu polskiego, już te wartości, już to ich nie interesuje, bo przestaje być narzędziem pozwalającym im osiągać wysokie stanowiska. Tak to traktuję. Powtarzam jeszcze raz. Wartość tamtych zaangażowań z przeszłości liczy się tylko o tyle, o ile dzisiaj się jest im wiernym, bez względu na miejsce polityczne, społeczne i stanowisko, jakie się zajmuje. Jeżeli ktoś dzisiaj im nie jest wiernym, to znaczy, że wtedy też służyło to zupełnie innym celom. Tak do tego podchodzę i nie wierzę, że w opozycyjność ludzi w przeszłości, którzy dzisiaj mówią o Jaruzelskim, że jest człowiekiem honoru. To po prostu to jest tak głęboko sprzeczne i tak bulwersujące, że nie traktuję tych ludzi jako ludzi opozycji.
To już taki był odrębny, może boczny temat, ale to pan tutaj poseł, odpowiadając właśnie na to panu profesorowi, więc też to troszeczkę nas to sprowokowało. Jeszcze odbieramy telefony, rozmawiamy na temat katastrofy smoleńskiej. Ten temat dzisiaj wiodący, odpowiedzialni za tą tragedię smoleńską. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Andrzej z środkowo-południowej Polski. Dobrze, że pan minister powiedział o tym, że gdyby pozwolono dokończyć panu lustrację i przeprowadzono by ją między innymi i dekomunikację by zrobiono, dekomunizację, to zapewne nie doszłoby do tej tragedii pod Smoleńskiem. Myślę, że powinien pan minister teraz triumfować, a jest odwrotnie. Pan minister jest atakowany, podobnie jak prezydent Lech Kaczyński. No szkoda, że naród no, jakoś na to nie reagował wtedy, no i teraz to się powtarza. A dalej następny wątek, uważam, że to jest większa afera i więcej ludzi jest zaangażowane w to niszczenie Polski oraz polskich elit niż w aferze korupcyjnej w piłce nożnej, co już od iluś lat ściga prokuratura. I że już najwyższy czas, aby te wszystkie zdrady ścigać. Na zakończenie dodam, jak z tego wybrnąć. To znaczy, oprócz tego naród powinien dodatkowo jednocześnie do tych podpisów zbieranych w różnych miejscach, tak. Listach i setkach spraw powinien być i się jednoczyć i zbudować taką jedną listę, dołączając do tych wszystkich, czyli
pięknie,
zbierać
równolegle. Andrzeju, ale to są piękne pomysły, natomiast realizacja jest bardzo trudna, bo wiele takich byłoby pewnie pomysłów zbawczych, natomiast mamy jedną podstawową możliwość, to są wybory, prawda? Jeżeli 50% nie idzie do wyborów, to ja nie wierzę, że to 50% to są ludzie chorzy tego dnia na grypę, prawda? Czy na przeziębienie, czy się im samochód zepsuł. Tylko po prostu to jest takie, no mi to wszystko jest obojętne, jest delikatnie, więc tu jest problem. Jak obudzić no, odpowiedzialność za państwo, za Polskę, za
ale i odpowiedzialność za siebie, dlatego że naprawdę jest tak, że ustawy, regulacje, decyzje rządu rozstrzygają się w momencie, gdy wrzucamy kartkę wyborczą. Naprawdę tak jest. I jeżeli to, ja niedawno o tym mówiłem w swoim felietonie, ale chcę to jeszcze raz przywołać. I jeżeli są tacy posłowie i takie formacje, jak na przykład PSL, które naprawdę świetnie no, wspaniale przemawiają. Ja byłem tak zbudowany, gdy słyszałem przemówienie posłów PSL-u podczas debaty na temat właśnie Radia Maryja, czy nieudzielenia koncesji Radiu Maryja. Wspaniałe wystąpienia. Tylko następnego dnia było głosowanie. I ci sami ludzie głosowali przeciwko Radiu Maryja, którzy przedtem wygłaszali wspaniałe, naprawdę i ujęte dobrze, i merytorycznie trafne i dobrze powiedziane.
No, tylko ten kaganiec, prawda?
A w Sejmie, któremu proszę Państwa, liczy się przede wszystkim głosowanie, bo ono rozstrzyga o tym, jakie mamy prawo. Ale ludzie głosują tak, jak zostaną wybrani. Jeżeli będziemy wybierali ludzi według koloru koszuli lub tego piękna ich przemówienia, to nie dziwmy się później, że oni nam zafundują emerytury w 67 roku życia, czyli nigdy.
Co z tego, że to jest oczywiste. Co z tego, że pies głośno szczeka, jeżeli jest na strychu, prawda?
Cóż, no, takie to dobre powiedzenie z Podhala.
Tak? Jak ma upilnować tych owiec?
Zgadza się. Więc to jest dla mnie zupełnie oczywiste. Za pana refleksję serdecznie dziękuję, ale przypominam raz jeszcze. Dzisiaj stoimy w obliczu gigantycznego zagrożenia polegającego na próbie zamknięcia ust katolikom. Naprawdę to jest próba, i przed jaką naród nie stał już od bardzo, bardzo dawna. 2,5 miliona podpisów to jest bardzo dużo, ale to jest nic jak na naród katolicki. To jest nic jak na naród katolicki. I nie rozdrabniajmy już 50 różnych inicjatyw. Nie zaczynajmy nowych list. Nie podejmujmy różnych innych aktywności. Skupmy się wokół tej jednej, żeby pan Dworak, pan Tusk i reszta zobaczyli, że jeżeli tego nie uwzględnią, to te miliony staną pod Sejmem i staną pod Radą Ministrów.
I zbierajmy też takie argumenty, panie pośle, bo coraz więcej tego będzie w kolejkach, w sklepach, u lekarza, w parku, na spacerze po kościele, przed kościołem. Co się dzieje? Wszystko droższe. Tego nie ma. Zbierajmy te argumenty i dyskutujmy, przekonywujmy, bo rodzi się w ludziach taka, też mówię w ludziach, taka apatia, nie? A ci też nie potrafi, ci nie potrafią. To wszystko jedzie na zmarnowanie. Takie polskie dreptanie w kółko. No, nie bójmy się zapytać wtedy tych.
I taki egoizm polegałeś na tym, że ja się sam uratuję.
Na kogo głosowałeś, prawda? I to jest argument.
Absolutnie, absolutnie tak. I na przykład to wezwanie, żeby pójść do Rady Radiofonii i Telewizji i spytać ich, dlaczego oni niszczą Polskę katolicką, dlaczego zaklejają nam, zabierają nam głos i zamykają nam usta, to jest dobra rada. Niech odpowiedzą. No, niech się nie chowają za tymi drzwiami.
Czytałem, że pan bodajże Luft był niezadowolony z tego i mówi, jeszcze brakuje, żeby nam sprawdzać certyfikaty chrztu jeszcze do tego.
Świadectwa. Ja rozumiem, że on jest tym zdenerwowany, za to na pewno certyfikat uczciwości trzeba mu sprawdzić. To nie ma cienia wątpliwości.
Jeszcze, panie pośle, telefon postaramy się odebrać. Może jeden, jeszcze drugi, bo czas nam szybko płynie w tej audycji. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Proszę pana, ja dzwonię z Anglii, nie chciałabym może zajmować dużo
witamy,
czasu,
prosimy,
bo są ludzie mądrzejsi ode mnie, ale chciałam podziękować temu panu ministrowi za to, co robi.
A jakie pani imię, jeśli można?
Janina.
Tak, słuchamy pani.
Dzwonię z Londynu.
Bardzo prosimy. Czy chcę pani podziękować? Dużo ludzi dziękuję. A jakieś pytanie?
Żeby po prostu nie ustawali, bo to jest dla naszego kraju, dla Polski, bez naszego prezydenta, który zginął, i dla tych ludzi, którzy oddali życie za prawdę, my nie mamy po prostu sił, może w naszych samodzielnie wynagrodzić za to, co oni robią, ale wspólnie, żeby ludzie wszyscy mogli zrobić więcej. To znaczy albo przez modlitwę, albo wsparcie tego pana ministra i tych ludzi, którzy dążą do prawdy.
Dziękujemy, pani Janino. Pozdrawiamy.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam panią także oraz cały polski Londyn.
No właśnie. Zawsze jak dzwonią słuchacze z Londynu, mi się przypominają te historie. No takie smutne, że na przykład ci nasi walczący, prawda, żołnierze, ich rodziny, generałowie, potem po tej wojnie zwycięskiej nad hitleryzmem, nad Niemcami, pracowali gdzieś, prawda, myjąc naczynia w kawiarniach,
gazety sprzedając. Nocni. Ale byli to twardzi ludzie, którzy...
Bo ta ojczyzna im tak zapłaciła, nie przyjęła ich, a to prawda, tamten to świat prawda. Też się z nimi za bardzo tak nie obchodził.
To prawda, ale nie płakali, tylko odbudowywali swoje domy tam na obczyźnie i tworzyli Polskę na obczyźnie. I dzięki temu bardzo wiele wartości książek, dzieł przetrwało. Naprawdę stworzyli Polskę na emigracji, która dzięki której naród polski dzisiaj nie jest zupełnie ubezwłasnowolniony. To w olbrzymim stopniu dzięki ich pracy. I dzisiejsza emigracja też w jakimś wymiarze tę rolę pełni.
Może jeszcze telefon? Bardzo prosimy, Radio Maria.
Chwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz zawsze.
Mówi Marek z Bawarii.
Witamy, panie Marek.
Witam pani ojca Marku. Janusza i pana posła. Panie pośle, pierwsze, co chciałbym powiedzieć, to już od dłuższego czasu tak o panu myślałem. Pan pamięta, jak był pan zaatakowany, że pan chce wywołać wojnę przeciwko Putinowi, że Polska jest w stanie wojny. Ja chciałem tylko przypomnieć sytuację z 2008 roku, kiedy to na końcu sierpnia czy początku września 2008 roku, po agresji Rosji na Gruzję, wtedy Putin na jednej z konferencji, to podaje Wikileaks, na konferencji w Bułgarii powiedział, jesteśmy w stanie wojny z Polską. I tu chciałbym, żeby pan miał ten argument, bo był pan zaatakowany przez różne te poprawnościowe media, że pan tu wywołuje i tak dalej. I proszę przypomnieć mediom, ewentualnie przy okazji, jak wrócą do tego, że to Putin powiedział na konferencji po wstawiennictwie świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, który uratował właściwie Gruzję przed całkowitą aneksją, bo o tym mało się mówi. I według mnie ten element właśnie wojny gruzińskiej, czyli agresji rosyjskiej na Gruzję i wzięcia tych dwóch republik, tych dwóch autonomicznych regionów Abchazji i południowej Osetii, było jednym z elementów, gdzie Putin podobno dostawał białej gorączki, że nie udało mu się zaatakować Tbilisi i dzięki, w cudzysłowie, dzięki prezydentowi Kaczyńskiego, który z prezydentami krajów bałtyckich przyleciał wtedy. Mówi się tylko o Sarkozy, który łagodził sprawę i tak dalej. To chciałbym panu powiedzieć. A druga sprawa, a propos katastrofy, ja nazywam zamachu smoleńskiego, to chciałbym panu powiedzieć, że ja łączę tą sprawę oprócz tego Mikoningu, bo ja do dzisiaj ta sprawa wybuchów, według mnie tam jest sprawa ataku elektronicznego. Biorąc pod uwagę, jakie Rosjanie mają możliwości elektroniczne, w tej chwili rozmawiałem tu od kilka miesięcy temu z fizykami, którzy mówią o tak zwanym też impulsie elektromagnetycznym, który może właściwie przyczynić się do praktycznie ustania pracy wszystkich urządzeń elektronicznych w samolocie również. To jest tak zwany impuls elektromagnetyczny EMP. Ale co mnie jeszcze zastanawia dotyczące Smoleńska, bo w tej chwili wynikła sprawa laptopów, sprawa telefonów. Ja chciałbym przypomnieć, że 3 dni przed katastrofą, z 7 na 8 kwietnia 2010 roku, mówiłem, że rozmawiałem jeszcze, zadzwonił do mnie świętej pamięci minister Marek Szczygło, który chciał jeszcze, bo opracowywał nowy raport dotyczący strategii energetycznej. Chodziło mu o tam między innymi o firmy niemieckie, jaką mają strategię i tak dalej. Ja mówię, panie ministrze, no to dokończymy tą sprawę. Tak, bo ja w tej chwili zajęty jestem przygotowaniami, wie pan, do Katynia i tak dalej. Ja nawet nie wiedziałem, że minister Szczygło leci w samolocie prezydenckim, także to była moja ostatnia rozmowa. I tu była sprawa laptopu. On mówił, ja notuję wszystko na laptop i tak dalej. Wiem, że tego, co mi wiadomo, miał 2 laptopy prezydent, minister Szczygło, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jeden miał tak zwany prywatny, gdzie miał pocztę swoją i tak dalej, i jeden służbowy. Nie wiem, czy oba zginęły, bo wiem, że zaraz po katastrofie wpadnięto do jego domu, gdzie mieszkał, nie wiem, ze swoją znajomą, czy i tak dalej, i spenetrowano mu mieszkanie, a jeden do dzisiaj jest niezaginiony. I to warto było poruszyć, oprócz satelitarnego telefonu świętej pamięci pana prezydenta. Ale te rzeczy i to, co się stało ostatnio, ja łączę sprawę śmierci generała Petelickiego i jego wypowiedzi w ostatnim roku, co najmniej dotyczącej katastrofy smoleńskiej, zamachu, że Amerykanie mają dowody i tak dalej, że czy pan minister i pan poseł nie skojarzył, że tego dnia właśnie w piątek, kiedy popełnił rzekome samobójstwo generał Petelicki, z Polski z wielkim hukiem wycofał się koncern Exxon z eksploatacji i badaniu gazu łupkowego i przeszedł na stronę Gazpromu, najpotężniejszy koncern, i zostawił pewne rzeczy z dnia na dzień pod wpływem umowy i obietnic Putina w dopuszczeniu Exxonu do badań zasobów...
Pan ma bardzo wiele wiadomości, jest pan w ogóle
studium informacji. Tak, ale jest jeszcze jedną sprawę, panie ministrze. Ja popełniłem razem z panem Jurgenem Rotem książkę Gazprom das unheimliche Imperium. Ono zostało tu wydane, mieliśmy wiele przeszkód. I tam napisali, czyli Gazprom, niesamowite imperium, i tam podtytuł jest tego, jaki Gazprom ma wpływ na konsumentów, jak i państwa, które szantażuje przy pomocy i cen i tak dalej. Warto było sięgnąć do tej książki. Ona została wydana 2 miesiące temu, była atakowana i tak dalej, ale procesy były przed wydaniem wygrane. Także polecam tą książkę Gazprom das unheimliche Imperium,
gdzie pozwoliłem sobie panu Jurgenowi Rotowi, którego notabene... Panie Marku, dziękuję bardzo panu, bo mamy już czas, żeby nasza audycja...
No więc pozdrawiam i tak do przemyślenia te moje uwagi i skojarzenia. Co na to panie pośle, panie ministrze. Szczęść Boże, pozdrawiam, Marek z Bawary.
Szczęść Boże, przyłączam się do refleksji ojca Janusza co do olbrzymiego zasobu wiedzy pana, panie Marku, z którego często korzystamy i za co jesteśmy, z którego to wiedzy korzystamy, za co jesteśmy wdzięczni, ale z ubolewaniem muszę powiedzieć, że gdyby to była książka po włosku, francusku, hiszpańsku, a nawet portugalsku, czesku, to byłoby to może prostsze, ale z niemieckim jest kłopot.
Niech pan się postara o tłumaczenie, panie Marku.
Więc właśnie, apeluję, żeby ułatwić, może nam się uda tutaj przetłumaczyć tę książkę i będziemy, na pewno się z nią chętnie zapoznamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, z tego co wiem, pan minister Aleksander Szczygło mieszkał sam, więc tutaj ta sprawa rzeczywiście jest niesłychanie podejrzana. Ten laptop podobno, do tego laptopu w jego mieszkaniu podobno było rzeczywiście włamanie i on zginął, a drugi dostał się w ręce rosyjskie pod Smoleńskiem. Został później oddany, no ale przedtem był przez Rosjan, jak wszystkie te urządzenia, zapewne penetrowany i dokładnie kontrolowany. Rzeczywiście pan minister Szczygło pracował nad sprawą katyńską przed śmiercią. Następnego dnia, czyli dwa dni później, w poniedziałek, miał być ogłoszony pod jego patronatem jako szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego raport katyński, przygotowany 70-stronicowy raport katyński, który kończył się takimi zaleceniami, iż jeżeli Rosjanie sami nie przyznają się do odpowiedzialności za zbrodnie ludobójstwa katyńskiego, to prezydent będzie rekomendował, by ta sprawa została skierowana do międzynarodowych organów sprawiedliwości, ponieważ zbrodnia ludobójstwa musi być ścigana. Więc rzeczywiście pan minister Szczygło bardzo intensywnie wraz ze swoimi zespołami doradców, pracowników, historyków, pracował nad sprawą katyńską bardzo wnikliwie. Jeżeli chodzi o sprawę Mekoningu, ja nie chcę kwestionować ani wartości i kompetencji pana i państwa pracy, ani być może używania Mekoningu tam w Smoleńsku, ale wydaje się, że podstawowe mechanizmy tej tragedii nie były związane z Mekoningiem. Ja nie twierdzę, że on w ogóle nie odegrał żadnej roli, nie mam na ten temat wystarczającej wiedzy, ale nie wydaje się, by tutaj był głównym, to narzędzie, żeby było głównym sprawcą tragedii smoleńskiej. Wydaje się, że były te mechanizmy inne związane z tymi dwiema eksplozjami, o których mówiliśmy, i to doprowadziło do zboczenia z kursu, tak dramatycznego zboczenia z kursu samolotu w ostatnich setkach metrów. Tyle skrótowych odpowiedzi. Wszystkie inne kwestie na pana pytania być może pisemnie, może przejdziemy też na łączność telefoniczną. Bardzo chętnie będę do pana dyspozycji zawsze. Przypominam dla wszystkich państwa mój telefon biurowy w Warszawie 622-47-80. Jestem dostępny na pewno w poniedziałki, ale także wieczorami w inne dni niesejmowe. Zawsze jestem w biurze i jestem do państwa dyspozycji.
I dziękujemy za tę dyspozycyjność i w biurze, i także w mediach. Nie pierwszy raz, nie ostatni. Myślę, będziemy o tym rozmawiać, bo potrzeba o prawdzie o Smoleńsku ciągle przypominać. Odpowiedzialni za tragedię smoleńską. Dzisiaj część tej prawdy została odsłonięta. Jutro pan poseł, pan minister złoży także wniosek do sądu, więc będziemy w tym temacie, myślę, ciągle. Dziękuję za te godziny spędzone razem. Pan poseł musi odpocząć przed dniem pracy, więc kończymy naszą audycję gorąco, gorąco pozdrawiając, dziękując za spotkanie.
Ja dziękuję najmocniej ojcu Januszowi, wszystkim ojcom redemptorystom i państwu, którzy braliście tak żywy udział w tej debacie, w tej dyskusji. To jest dyskusja narodowa, ona nie może zamilknąć, z niej musimy wyciągnąć wszystkie konsekwencje, nie tylko związane z rekonstrukcją wydarzeń, nie tylko związane z ukaraniem odpowiedzialnych, ale także związane z koniecznymi zmianami w naszym państwie, bo tragedia smoleńska pokazała, jak łatwo nas jako państwo ugodzić. I zobaczcie, spójrzcie państwo na przebieg wydarzeń ostatnich 2 lat. Czy wyobrażacie sobie, że byłoby możliwe wykorzystanie narzędzi państwowych przeciwko Kościołowi katolickiemu, przeciwko katolikom, gdyby żył prezydent Kaczyński? Czy byłaby możliwa ta straszliwa ustawa o 67-letnim okresie emerytalnym, gdyby żył pan prezydent Kaczyński? Czy możliwy byłoby ten wasalny stosunek do Unii Europejskiej z jednej strony, a do Rosji z drugiej strony, gdyby żył pan prezydent Kaczyński? W ciągu tych 2 lat skutkiem śmierci prezydenta i polskiej elity było dramatyczne pogorszenie się naszego statusu gospodarczego, jednostkowego i zbiorowego, i naszego statusu politycznego i kulturowego. Dlatego właśnie musimy tę sprawę wyjaśnić i na bazie tego wyjaśnienia jako zjednoczony naród dokonać głębokich zmian odbudowy państwa polskiego. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem. Naszym gościem był pan poseł minister Antoni Macierewicz.